Dzień dobry. To jeszcze raz witam serdecznie wszystkich członków komisji. Witam pana starostę, pana wicestarostę, witam panią dyrektor na dzisiejszym posiedzeniu. I mamy przed sobą porządek posiedzenia. Nie będę czytała porządku spotkania, posiedzenia. I propozycja była taka, ażeby udzielić najpierw głosu pani dyrektor w związku z projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/117/16 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, pierwotnie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zostały zabezpieczone środki, które nie zostaną w pełnej wysokości wykorzystane w roku bieżącym i w porozumieniu z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy proponujemy przeniesienie kwoty łącznie 46 154, z tym, że w ramach tej kwoty jest 4773 z zakresu rehabilitacji społecznej, to znaczy dwie osoby niepełnosprawne łącznie z opiekunami nie pojechały z przyczyn losowych na turnus rehabilitacyjny i całą tą kwotę proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tutaj proszę Państwa, już od czerwca nie udzielamy dofinansowania. W ramach tego zadania to są wieluchomajtki, cewniki, worki, takie rzeczy niezbędne do codziennego życia. No, są oczywiście jeszcze aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie i tak dalej. Ta kwota i tak nie pokryje w pełnym zakresie potrzeb powiatu. Dalej pozostaną niedofinansowane wnioski, które będziemy realizowali w roku przyszłym. Oczywiście projekt tej uchwały był dyskutowany z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dzisiaj nie musimy. Jednogłośnie. Dziękujemy bardzo. I teraz rozumiem, że już po kolei lecimy. Projekt uchwał. To co? A, to co, budżet, tak. To w takim razie bardzo proszę, przejdźmy do punktu projekt budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i proszę bardzo, witamy pana skarbnika i oddaję głos. Na zdrowie.
Dziękuję. Proszę Państwa, do przedłożonego budżetu jesteśmy zobligowani, właściwie poproszeni przez RIO o wprowadzenie autopoprawki, załączenia dodatkowego załącznika rozliczającego dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. W związku z ustawą o ochronie środowiska tam mamy dochody z tytułu odszkodowań i kar wynikających z użytkowania tego środowiska i RIO stoi na stanowisku, że powinniśmy w osobnym załączniku pokazywać, na co zamierzamy te pieniądze w budżecie przeznaczyć. W związku z tym taki załącznik załączamy. Nie jest to jakby w opinii napisane wprost, tylko wynika to z treści uzasadnienia, które przeczytaliśmy wczoraj. W związku z tym zgłaszam ten dodatkowy załącznik. Jeżeli chodzi o budżet, jest to budżet niedoboru, budżet deficytowy, budżet, który nie obejmuje wszystkich zgłoszonych zapotrzebowań zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. Brakuje w tym budżecie około 3 milionów złotych, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. O wydatkach inwestycyjnych nie będę mówił, bo tutaj też około 4 milionów nie znalazło się w budżecie z uwagi na to, że nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie powiedzieć, jakie będą koszty inwestycji i jak ta inwestycja będzie przeprowadzona. Jest to kontrakt samorządowy, który jest w tej chwili w opracowywaniu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek oświatowych. Tutaj zabezpieczyliśmy wydatki na poziomie subwencji oświatowej powiększonej o około 1 100 000 zł. Jest to kwota również nie zaspokajająca wszystkich potrzeb. Tak jak wskazałem, ten budżet ma 3 obszary krytyczne. Pierwszy to dochody bieżące. Tutaj ten obszar musi być bardzo intensywnie pilnowany, aby te dochody osiągnąć i żeby je zrealizować w wyższym stopniu. Drugi obszar to jest obszar konieczności spełnienia współczynników wynikających z ustawy. I tutaj ta rozpiętość między wydatkami a dochodami bieżącymi musi być utrzymana na poziomie zaplanowanym, czyli minimum 4 miliony złotych w przeciągu roku i pogłębiana w przypadku niezrealizowania dochodów majątkowych, szczególnie tych ze sprzedaży. To jest drugi obszar. I trzeci obszar to jest obszar niedoborów w stosunku do zgłoszonych potrzeb. I tutaj będziemy musieli zobowiązać dyrektorów jednostek do dopasowania struktury wydatków do planu finansowego, który otrzymają, czyli do przedstawienia nam planu redukcji wydatków w stosunku do tego, co sobie zaplanowali, żeby utrzymać poziom wykonania budżetu. No jak co roku, generalnie rzecz biorąc, najwięcej wydajemy na oświatę, później na pomoc społeczną. No, w tym roku akurat drogi jeszcze, później jest administracja, no i bezpieczeństwo, czyli obszar zadań zleconych, które finansowane są w największej mierze na utrzymanie komendy. Tak? Jeżeli chodzi o dotacje, to w tym roku mamy dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansowego, dość rozbudowaną. Największa pozycja to dotacja dla gminy Goleniów, drugiej kolejności gmina Nowogard, trzeciej Osina. Oczywiście są to działania wzajemne, do naszego budżetu otrzymamy dotacje zwrotne. Tak, żeby no była to wymiana barterowa w ramach zadań, które wykazaliśmy w różnych obszarach. W tym roku zaplanowaliśmy dość znaczne dochody, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, szczególnie te dofinansowania zewnętrzne. Mamy podpisane umowy albo protokoły, przynajmniej z GIS-u mamy podpisane protokoły o wysokości przyznanego dofinansowania. W związku z tym wprowadziliśmy to po stronie dochodowej. A jeżeli chodzi o finansowanie deficytu, to jest prawie 7-milionowy deficyt finansowany z dwóch źródeł. 4 miliony to obligacje i 2 miliony 700 z groszami na pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Tak w skrócie wygląda budżet. Jeżeli chodzi o dotacje podmiotowe, to macie Państwo w załączniku 10 wymienione szkoły niepubliczne, które będziemy wspierać takimi dotacjami. Tak? No i myślę, że to tytułem wstępu chyba tyle, chyba że są szczegółowe.
O, przepraszam. Bardzo proszę, jeżeli są właśnie szczegółowe pytania, to bardzo proszę, pan Boguś. Pan Boguś, bardzo proszę. Tak, trzeba.
Chciałbym zapytać pani przewodnicząca, panie starosto, skąd się wzięła taka koncentracja wydatków inwestycyjnych, jeśli chodzi o drogi, o które zazwyczaj pytam. Jak czytamy na stronie 15, trzy pozycje pierwsze, przebudowa drogi powiatowej Błotno-Nowogard, później przebudowa drogi powiatowej Truskolec-Nowogard, remont ulicy Marszałka Piłsudskiego w Nowogardzie i jak sobie przypominam, pan starosta na pierwszym posiedzeniu rady, w ogóle kiedy został wybrany starostą, przecież deklarował, że i właściwie obiecywał, że będzie równomiernie dbać o rozwój wszystkich gmin. W budżecie się przecież nie mówi ani o Maszewie, ani o Przybiernowie, ani o Osinie, tylko po prostu jest taka koncentracja tych wydatków inwestycyjnych na jednej gminie. Dla mnie to jest takie troszeczkę no, po prostu lekceważące w stosunku do innych gmin.
To nie
chciałem.
zapytać o poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Goleniowie. Z tego czasu docierały takie głosy, że poradnia nie jest wystarczająco wyposażona w sprzęt komputerowy, ponieważ pracownicy przychodzą ze swoimi laptopami, a zresztą tutaj w budżecie jest takie zdanie, że się stwierdza, że wydatki zaplanowane na potrzeby poradni są wystarczające w stosunku do zgłoszonych potrzeb. Czyli rozumiem, że jakieś zakupy zostały poczynione, tak, dla poradni. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, może rozpocznę od tej poradni. Ja kilka dni temu spotkałem się z panią dyrektor. Są tam pewne oszczędności na płacach tego roku. Jest wniosek pani dyrektor na zarząd. Jutro będziemy na ten temat dyskutowali. Jest wstępna zgoda, tutaj porozumiałem się również z panem skarbnikiem, żeby tych pieniędzy z powrotem do budżetu nie zabierać z końcem roku, a przeznaczyć je właśnie na zakup sprzętu komputerowego. Myślę, że jutro na zarządzie już te decyzje zostaną podjęte. Co do tych inwestycji drogowych, no, nie zawsze się da tak to ułożyć, żeby było super równomiernie. Zobaczmy na ten rok, który się kończy. Była olbrzymia inwestycja, jak nie największa inwestycja do tej pory, która była na terenie gminy Goleniów. Zresztą jak tutaj w większości siedzimy, to też rozmawialiśmy na ten temat niejednokrotnie, aby przy tych naszych skromnych finansach robić te inwestycje, gdzie jest jak najwięcej dofinansowania, gdzie gminy również się dokładają do tych inwestycji, ponieważ mając już pewną pulę, większą kwotę środków, no można pozyskać dodatkowo drugie tyle, chociażby ze Schetynówki. Jeżeli chodzi o gminę Nowogard, no akurat tak się zdarzyło, że gmina również chce dofinansować niektóre nasze zadania, wejść jako partner. Jedna z tych, druga inwestycja to jest dokończenie poprzedniej inwestycji. Wtedy nam też mieliśmy skromniejsze kwoty, żeby całość się zrobić tego odcinka. I teraz to po prostu kończymy ten odcinek. Już myślę, że przez lata nie będziemy wracali do tematu. Strzelewo-Nowogard, to myślę, że tutaj pan starosta pewnie jeszcze dopowie. Tutaj też mamy dofinansowania i nie wiem, czy tam Swogród, też Swogród, też jest to no, inwestycja. Pamiętamy jeszcze, jak był radnym pan Heland, no, wielokrotnie wracaliśmy do tematu. Udało się w tym roku. Również remonty chociażby ulicy Piłsudskiego. No, też wracamy do tematu, który no, jest naprawdę już starym tematem. I akurat ten rok następny tak wygląda. Tak? To nie jest tak, że my sobie wybieramy konkretną gminę, tylko po prostu konkretne potrzeby. No, w tamtym roku, no, przypomnę, robiliśmy też na terenie gminy Osina inwestycje. W tym roku kończymy tą inwestycję. Drugi etap robimy. To nie jest tak, że my nie chcemy rozmawiać, zresztą mamy dobre akurat relacje z wójtami, burmistrzami. Rozmawiamy na ten temat. No, następny rok wygląda to tak, jak wygląda. Tak? Kolejny, nie wiem jaki będzie, jeżeli będą dalej środki z tak zwanych Schetynówek, no to będziemy dalej starali się na tych naszych drogach zrobić jak najwięcej. W tym roku kończymy już również dużą inwestycję, przecież most na Gowienicy, no naprawdę potężna inwestycja. Kto tam był, to jak widział, to naprawdę robi wrażenie. To nie jest tak, że omijamy jakąkolwiek gminę tak po to, żeby ominąć. To tak nie działa. Zresztą nie da się równomiernie tego wszystkiego tak rozłożyć. No, chyba, że pan starosta jeszcze. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Co prawda akurat wyszedłem do toalety w momencie, gdy zadane było pytanie, ale tutaj Pani Dyrektor mnie poinformowała, czego dotyczyło i mniej więcej spróbuję odnieść się do tego, co pytał Pan Radny. Szanowni Państwo, wspominał wicestarosta o tym, że zapowiadałem i dalej chcę to realizować faktycznie, żeby ten powiat rozwijał się równomiernie. Natomiast są takie sytuacje, z których uważam, nie stać nas na to, żeby nie skorzystać. Droga, przypomnę, Nowogard-Strzelewo została zgłoszona do ogłoszonego w sposób, można powiedzieć, zaskakujący dla wszystkich konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłoszonego konkursu przez marszałka z dużym dofinansowaniem i było to ogłoszone jesienią, w styczniu był termin składania wniosków. I było pytanie do zarządu, która droga nie wychodzi poza pas drogowy, która droga jest gotowa do tego, żeby ją zgłosić i stanowi jedną z większych potrzeb naszego powiatu. I była to droga, która czekała dwie kadencje, czyli Nowogard-Strzelewo. Nie było, proszę Państwa, innej takiej drogi, której zdążylibyśmy z przygotowaniem tej dokumentacji. Pomijam fakt, że wielokrotnie mówiliśmy i wójtowi, i też Państwu radnym, że pomijamy część inwestycji na terenie gminy Osina z powodu budowy drogi S6. Już mamy kłopot z drogą do Pikorzy, przepraszam, do Krzywic, gdzie wiemy, spisujemy porozumienia z Budimexem i słyszymy i czytamy media, w styczniu, lutym ma rozpocząć się budowa S6. Bezcelowym byłoby dzisiaj, znamy tą drogę do Radostowa, Bodzęcina, bo tamtędy też często jeżdżę, żebyś wiedział, Boguś, ale Węgorzy, tak. Cała ta strona dzisiaj będzie stanowiła w pewien sposób dojazd do S6. Mówiliśmy to przez kilka lat. Poczekajmy, skończy się S6, rozjeżdżą to do końca, wrócimy do tematu. To jest jakby kwestia gminy Osina. Tej dużych zapotrzebowań po stronie lewej czy po stronie zachodniej drogi S6. Mówiąc o drugiej części gminy Osina, to co wspominał wicestarosta, staramy się tam, gdzie możemy, w każdej gminie małymi krokami i wspólnie realizujemy drugi etap. Mamy też wpisane w budżet 100 tysięcy jakby oddania, o co prosił wójt, żebyśmy byli partnerem i powolutku z małymi gminami, z tymi mniejszymi też próbujemy to realizować. Wrócę jeszcze do tego, co było w Nowogardzie. Więc tak jak powiedziałem, najpierw przygotowywaliśmy się do Schetynówki, drugi odcinek drogi Truskolas. Złożyliśmy, otrzymaliśmy, gdzie gmina Nowogard również oddaje nam pieniądze. W tym samym czasie pojawiło się Świerczewo i była jedyną drogą, wzięliśmy te pieniądze. W międzyczasie radni z Nowogardu również zaproponowali, żeby zrobić ulicę Piłsudskiego, dają 50%. Pytanie, no pewnie, że możemy powiedzieć, słuchajcie, nie zrobimy tego. Tylko pytanie, czy nas na to dzisiaj stać. Jedna z ulic, która mam nadzieję kiedyś w przyszłości będzie szansa, aby zacząć rozmowy o przekazywaniu tych ulic powiatowych w miastach. Goleniów jest dobrym przykładem. Czekamy na to, żeby też i Rada Miejska wraz z burmistrzem Nowogardu, że tak powiem, w końcu chciała coś na ten temat z nami rozmawiać. Kilka ulic jest już wyremontowanych, bo tu możemy mówić o Wyszyńskiego, o Kościelnej, za chwilę o Piłsudskiego. I burmistrz wcześniej mówił, że to jest warunek do przejęcia tych ulic. Więc jest to jakby element, który idzie w tym kierunku. Mówiąc dalej o drodze w Świerczewie, ostatnia chociażby pozycja z tego działu, to jest element połączony ze Strzelewem. Nie rozdzielałbym tego, to akurat pan skarbnik pewnie kwotowo troszeczkę schodząc w dół dał to jako pozycję oddzielną, ale to jest połączone ze Strzelewem, ponieważ marszałek i Ministerstwo Rolnictwa wymagało, abyśmy wspólnie z gminą w ramach tej inwestycji wykonali jeszcze jakąś drogę gminną. Stąd wchodzi droga w Świerczewie. Mamy również Goleniów, gdzie gmina poprosiła o wsparcie. My te same pieniądze dostaniemy na termomodernizację. Dzisiaj dostaliśmy informację, że w poniedziałek mamy podpisanie umowy w Warszawie z ministrem środowiska na te GIS-y. Niemniej jednak poprosiliśmy, żeby nie jechać specjalnie, przyjść tam nam to pocztą, bo to trochę bezcelowe, żeby jechać na 15 minut do ministerstwa, spotkać się z pracownikami i wrócić z podpisaną umową. Ale te pieniądze, 1 210 000 wrócą do nas ze strony gminy Goleniów. Dalej idąc, jeżeli chodzi o drogę Łoźnica, Żółwia, Błoć. Szanowni Państwo, od 7 chyba lat rozmawiamy z marszałkiem, żeby do RPO wpisać drogę, którą w ramach tych środków, które wcześniej nie były przewidziane na drogi, będzie można wykorzystać na przebudowę dróg. Marszałek ustalił pewne zasady zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej i ogłosił konkurs właśnie na tą drogę Żółwia, Błoć, Niewiadowo, Łoźnica w tamtą stronę. Problem jest taki, że chyba tylko jako jedyny powiat spełniamy te kryteria unijne, więc możliwe, że też dostaniemy duże dofinansowanie niedofinansowani i też szkoda by było, panie radny, tych pieniędzy nie pozyskać, ale żeby móc wystartować w konkursie, musimy zrobić dokumentację. I ostatni temat, Stepnica Czarnocin. To też jest temat od 6 lat, omawiany z burmistrzem. Wielokrotnie, zresztą byliśmy tam z wicestarostą 5 lat temu chyba, jak pękły te wały powodziowe. Droga jest całkowicie pozarywana i też wymaga remontu. I taka była, że tak powiem, na początku kadencji pewna umowa, że również ta droga będzie zgłaszana do Schetynówki jako jedna z gmin w ramach kadencji 2014-18. I ostatnia sprawa, ulica Zielona w Nowogardzie. To prawdopodobnie upadnie, no bo wiemy, że gmina nie otrzymała dofinansowania, ale w momencie składania budżetu to jeszcze było jakby faktem, więc zawsze te pieniądze, jeżeli będą mogły być dalej przeznaczone na inne drogi, więc myślę, że nie do końca jest tak, że nie spełniam tego, co zapowiedziałem. Po prostu czasami inne okoliczności, in plus bym powiedział, bo to są dodatkowe środki zewnętrzne, powodują, że zmieniamy tę decyzję i idziemy w kierunku tam, gdzie jest jak największe dofinansowanie. Dzisiaj też wiemy, że marszałek ogłasza kolejne konkursy, jeżeli chodzi o ten Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i choć obcięto nam, panie skarbniku, chyba 40 tysięcy, tak? Dofinansowanie do Nowogardzkiej, to chcemy na przyszły rok i do Strzelewa, i do Miętna też złożyć wnioski do marszałka, tam gdzie jest w ogóle szansa na pozyskanie jakichkolwiek środków zewnętrznych. I takie kuriozum powstało w tej kadencji, że tak naprawdę blokujemy powiat do granic możliwości, bo tyle mamy, a nikt się nie spodziewał tych środków, bo i wspólnie z gminą Musina zrobimy w ramach kontraktu samorządowego remonty szkół. Wspólnie z gminą Nowogard i Maszewo. To wszystko powoduje, że ogrom pozyskanych środków nam, że tak powiem, już ogranicza możliwości finansowe. Ale myślę, że to jest ten moment, ostatni moment, bo jak teraz nie skorzystamy, to tych pieniędzy później już po prostu nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Proszę bardzo, pani Gawryluk. Nie szkodzi. Ja chciałabym zapytać oświatę, strona 20, tak? Pozwolę sobie przeczytać. W zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada punkt pierwszy 1 746 351 zł na utrzymanie dwóch szkół ponad podstawowych specjalnych, tak. I ostatni akapit. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspokajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzania projektu na kwotę 2 miliony 700. Podobnie jest w punkcie drugim i trzecim. W punkcie piątym już nie ma tego braku. Z czego to wynika, że w jednych pozycjach są takie braki, a inne pozycje zostały zaplanowane na tej samej wysokości, na jakiej zgłoszone zostały potrzeby? Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o te różnice, to one wynikają z subwencji oświatowej. Generalnie rzecz biorąc, na każdy rodzaj szkół otrzymujemy odpowiednie środki i w ramach metryczki mamy przydzielone odpowiednie wagi, które powodują, że odpowiednie kwoty są przyznawane. Na tej podstawie mamy zbudowany system bonów oświatowych, który działa w naszym powiecie i w stosunku do liczby dzieci przydzielamy odpowiednie kwoty. Te plany są pomniejszone oczywiście o wydatki jednorazowe, te tak zwane bony indywidualne, czyli nauczania indywidualne, zwiększanie kwalifikacji nauczycieli i tak dalej. Tych tytułów jest sporo. W związku z tym już na początku ten plan musi być pomniejszony w niektórych jednostkach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o szkolnictwo specjalne, tu mamy troszeczkę odmienny system od szkolnictwa zawodowego, bo o ile w szkolnictwie zawodowym mamy odpowiednie uzupełnienie środków, ale nie mamy specjalnych dodatków. Generalnie rzecz biorąc, wynagrodzenie nauczycieli w szkołach specjalnych jest powiększane w znacznym stopniu o dodatki, tak zwane dodatki trudnościowe, dodatki załączenie klas i tak dalej, i tak dalej. Mamy dodatki również za wychowawstwo, gdzie mamy klasę liczącą dwie osoby i wychowawcę, który otrzymuje taki sam dodatek jak wychowawca, który no, prowadzi 30-osobową klasę. Tak? Także to jest ten element. Jeżeli chodzi o niedoszacowanie, to on zawsze występuje na początku roku głównie w szkołach specjalnych i liceach. W systemie naliczania jakby subwencji one są pokrzywdzone jakby mniejszymi dodatkami, tak? Bo kwota podstawowa jest taka sama, ale później mamy pewne elementy nieuwzględniające jakby systemu, do którego jesteśmy prawnie zobowiązani, bo w szkołach specjalnych musimy dzielić klasy na odpowiednie poziomy i tak dalej, więc stąd to wynika, tak? To nie jest jakby, że nie lubimy szkół specjalnych i nie dopłacamy, a dopłacamy do szkolnictwa zawodowego, bo ich lubimy. Tam jest dużo liczniejsza grupa uczniów, a w związku z tym koszty stałe rozkładają się na tą większą liczbę uczniów i te pieniądze pokrywają jakby koszty funkcjonowania i w związku z tym tam nie ma niedoborów, tam z reguły powinniśmy mieć nadmiary, tak? Ale musimy również wyposażać te jednostki w pomoce naukowe, stąd taki, a nie inny układ. Dodatkowo szkolnictwo zawodowe jeszcze jest wspierane jakby, tak? W ramach RPO różnymi środkami, więc no jest to uprzywilejowana grupa w tej chwili, jeżeli chodzi o nasz budżet.
Dziękuję bardzo. Pan Czesław się...
Jak zwróciłem na budżet powiatu, to 19,04% budżetu na inwestycje to jest coś, co się rzadko spotyka. Chyba to jest rekord wydatków inwestycyjnych w ogóle w historii powiatu. To są pozytywy i w sumie umiejętność pozyskania środków, trzeba powiedzieć, jest to sukces. Ale z drugiej strony to, co mówił kolega, troszeczkę boli, bo jesteśmy mieszkańcami poszczególnych gmin i nie wszystkie, znaczy jest jakiś udział tych samorządów i o tym wiemy, że tak jest potrzeba włączenia projektu. Że te proporcje nigdy się nie da idealnie tego zrobić, ale w sumie czasami odnosi się wrażenie, że jak ktoś mówi pod tekście, że to jakiś fundusz wyborczy, bo to już kampania niedługo się zbliża, bez złośliwości, ale tak żeby dzielić po ojczyzmu starostwo, to reprezentuje 80 tysięcy mieszkańców i w miarę równo, to nie znaczy sprawiedliwe, ale żeby w jakiś sposób ten montaż był bardziej proporcjonalny, bo ileś inwestycji z jednej gminy i prawie żadnych, czy szczątkowe z innych. I na to też czy należałoby, ja jako radny, jako mieszkaniec określonej gminy, chciałbym zwrócić, dlaczego ciągle to powtarzam, dlaczego jeśli samorząd, w którym żyje, jest mniej zaradny, czy ma gorszą sytuację ekonomiczną, my mają na tym cierpieć mieszkańcy. No to jedno z drugim to są zadania powiatowe, gmina realizuje zadania gminne i w sumie ciągle powtarzam jak mantra, że jest to pomocne, jest to rozumowanie jest zasadne, w sumie, że ułatwia to inwestycje, w sumie jeśli samorządy współpracują, ale jeśli samorząd jest tak jaki jest, czy w sytuacji nie wnikam, czy zależnie od samorządnego tego podstawowego, czy nie, że jest troszeczkę mijanie i później poprzez pryzmat tych efektów działań powiatu ocenia się później radnych, czy się podpuszcza, stosuje się jak metodę, nie tutaj powiat, tylko samorządy na dole stosują, że iść się do radnych powiatowych, bo oni tam spełniają określone funkcje i mają realizować zadanie, na co nie mają de facto wpływu. Często, bo uważam, że tam, gdzie są pieniądze, czyli w samorządach, procesy wzajemnych uzgodnień mają tą siłę sprawczą. A ja to czasami rozumiem, ale odnoszę wrażenie, że powinniśmy, jeśli ktoś jest z samorządów ekonomicznie słabszy, jednak mimo wszystko być tam swoim kapitałem i zadaniami. Dziękuję.
Co i bardzo proszę pan starosta.
Tak delikatnie jeszcze ad vocem, może nie tyle co do pana radnego Siwka, ale do państwa, bo to się wiąże z pierwszym pytaniem pana radnego Grodzia. Szanowni państwo, chciałem też państwa poinformować, że prowadzę rozmowy z panią wójt Przybiernowa, tak żeby też w pewien sposób uzasadnić ten równomierny rozwój. Oczywiście skala będzie zupełnie inna, jeżeli mówimy o inwestycji wartej powiedzmy 500 tysięcy, a inwestycjach wartych kilka dobrych milionów. Natomiast fakty są takie, że spotkałem się z panią wójt dzisiaj. Rozmawiamy o drodze przejazd kolejowy Łożnica. Tam ta droga, jeżeli państwo jeździcie, to może wiecie, że ona po prostu zniknęła. Tam jest duży ruch też ciężarówek. Ale pani wójt, wiedząc, że nie ma tych możliwości, ja też mówiąc, że plan na ambitny plan na 2018-2017 rok nie pozwala nam przystąpić do podjęcia tych decyzji, ale my rozmawiamy, że roku 2018, żeby ewentualnie pozbierać te pieniądze, spróbować wystąpić również do marszałka i jakąś tą inwestycję wartą pół miliona podzielić na trzy i potem powiedzmy niecałe 200 tysięcy sfinansować. Tu jeżeli chodzi o gminę Maszewo, bo akurat no, pan radny nie użył skąd jest, ale wiadomo o co chodzi. No, taka jest prawda, szanowni państwo, że sytuacja gminy, którą czytamy w mediach, jest powiedzmy nie najlepsza, ale gmina w tym roku oddała dotację, którą od nas miała. Gmina nie pozyskuje środków zewnętrznych i my też oczekujemy, tak jak mówiłem przez chwilę o Przybiernowie, że chociażby te mniejsze gminy nawet czasami niech skumulują te środki 100 czy 200 tysięcy przez rok czy dwa i na końcu sfinalizujmy jakąś fajną inwestycję. Na dzień dzisiejszy widziałem tylko pismo, które wpłynęło w zeszłym tygodniu pod moją nieobecność na ręce pana przewodniczącego. Tam są bodajże 4 kartki oczekiwań, pani burmistrz. No my też byśmy chcieli to zrobić. Była komisja wyjazdowa, wszyscy widzieliśmy stan dróg na terenie gminy Maszewo, ale to co mówiliśmy, w ramach programu, który posiadamy, przebudowy dróg lokalnych, oczekujemy też pewnego zaangażowania samorządu. I to nie można się tak wytłumaczyć zawsze, że nie mamy pieniędzy, bo coś jednak w tych gminach się dzieje. To nie jest, gdyby nie było co kompletnie pieniędzy, to by gminy były zlikwidowane, czy byłby komisarz. Trzeba też brać to pod uwagę i najgorsze jest to, co mówił pan radny, że później do państwa jako do radnych powiatowych idzie szczebel niższy i mówi, to od czego wy tam jesteście. Od podejmowania trudnych decyzji, a nie od tego, żeby komuś zrobić tylko i wyłącznie przysługę. Tak? Czasami są to jest właśnie sztuka w samorządzie, podejmowanie trudnych decyzji. Ja też bym chciał być starostą powiatu, który ma na 2 drogi w roku dla każdej gminy i sobie siedzieć spokojnie i realizować te inwestycje, nawet bez środków własnych gmin. Ale niestety, takie mamy realia i staramy się dzielić na tyle, jak możemy. Staram się, Czesiu, tak jak ojciec, podzielić to, ale czasami ojciec też musi dać klapsa. Takie jest życie. Dziękuję.
No właśnie, chciałam panu Pawłowi oddać w takim razie głos, proszę. I nie ma.
O, dobra. Panie skarbniku, panie starosto, ja mam pytanie do działu 926. Kultura fizyczna, bo zakładamy tam spadek. To jest, jeżeli dobrze kojarzę, chyba 8% albo 6%. Natomiast proszę mi powiedzieć, czyli zakładamy, że nasze wpływy ze sprzedaży usług będą niższe na poziomie, jeżeli ja dobrze to czytam, 80 tysięcy per saldo, czy 20 tysięcy, to jest pierwsza część, czyli nie... Czy mówimy o stronie 13? Mhm. I pytanie moje jest takie, bo z czego wynika to zmniejszenie?
Już moment, bo to jest...
W tabelach na 13. Natomiast jeżeli chodzi o część opisową, to jest strona 10.
A tam to która była tak, bo my mamy inaczej na tabelach, a inaczej.
Tak, mówimy o załączniku prognoza dochodów i na, w tym załączniku strona 13. Dokładnie. I pytanie jest takie, co powoduje zmniejszenie sprzedaży tych usług, planu.
Przepraszam, myślałem, że to już koniec. Dobra, nie. Jeżeli chodzi o zmniejszenie, tak, o takie zmniejszenie wnioskuje jednostka organizacyjna prowadząca basen. Z reguły przyjmujemy, jeżeli jest to wyjaśnione, tak, generalnie rzecz biorąc do tej pory podwyższaliśmy dochody z usług, tak, bo o tym elemencie mówimy. Tu jest zmniejszenie o 20 tysięcy. Uznaliśmy, że jeżeli będą wzrosty, to będziemy zwiększać dochody, tak? Jednostka powinna wiedzieć więcej na podstawie ilości wejść, ilości sprzedanych biletów i karnetów i oszacować to na przyszły rok.
Teraz na 0,750 mamy zmniejszenie 80 tysięcy.
Też w tym roku mamy dość znaczne niewykonanie, jeżeli chodzi o sprawozdania, jeżeli chodzi o dochody z wynajmu. W związku z tym na następny rok, jeżeli mają podpisane umowy albo przynajmniej wiedzę na temat średniego obłożenia, to planują niższe dochody. Jeżeli one będą wyższe, będziemy tak samo jak z każdej innej jednostki podwyższać. No tutaj generalnie wychodzimy z założenia bezpieczeństwa budżetu. Jeżeli nie jesteśmy pewni dochodu, to lepiej go nie wpisywać.
Pytam o to dlatego, bo generalnie spotykam się z deficytem bazy sportowej w mieście. Mimo tego, że powstała nowa hala, to generalnie ciężko o wolne miejsce i te usługi tego typu sprzedają się dosyć dobrze. Więc to mnie akurat zastanowiło i dopytam tylko, ale o tą część opisową. Zakładam, że w ustępie czwartym tej części opisowej na stronie 26, to jest już ostatnia strona, pozostała działalność związana z koordynacją, promocją i dofinansowaniem imprez sportowych, to mamy z tyłu głowy te imprezy, które gdzieś tam wspieraliśmy dotąd. MTB w Nowogardzie mam tutaj na myśli i tak dalej. Rozumiem, że to jest ten element.
Tak, czwarte, trzecie, 2, 3, 4 u góry jest. I o czwarte chodzi. Trzecie jest dotacja.
Jeżeli chodzi o dotacje, to generalnie rzecz biorąc ona organizowana jest na zasadzie konkursu. I tutaj te imprezy, no z reguły były te cykliczne, które się do nas zgłaszały. Do tej pory był najczęściej motocross. Pozostała działalność związana z koordynacją. Tutaj mamy w tym zadaniu dowóz dzieciaków na imprezy związane z kalendarzem imprez sportowych tych naszych szkół.
To jest Wydział
Oświaty. Tak, Wydział Oświaty.
A ustęp drugi to są zadania w zakresie tego, co z OSIR-em jesteśmy.
To jest dotacja dla OSIR-u, dokładnie tak.
Okej.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Bardzo proszę, Pani Danusiu.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, wczoraj nie zapytałam, choć miałam taki zamiar, ale w natłoku pytań, takie może drobiazgowe, ale interesujące mnie. Na stronie 20 jest napisane, że no, pewną kwotę 130 tysięcy 104 zł przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w porządku. Nauczycieli, dyrektorów szkół. Ale jest także mowa o działalności doradców metodycznych. I dlatego pytam, ponieważ funkcje doradców metodycznych według mojej wiedzy już dawno przestały istnieć. Nic nie słyszałam na temat jakichkolwiek doradców, dlatego chciałam zapytać, jacy są doradcy, od kiedy, właśnie w jakim zakresie udzielają tej pomocy doradczej. Kto jest takim doradcą u nas w szkołach ponadgimnazjalnych?
Już głos pani dyrektor, to błąd chyba się wkradł, tak?
Jest to po prostu błąd, nie wykreślono tego zapisu. Nie zauważyliśmy zniknięcia tej grupy nauczycieli.
Nie ma schoda?
Nie, na pewno nie. Generalnie są to środki na dokształcenie nauczycieli, które są planowane jakby w Wydziale Oświaty. Przyjmuję to na jako moją winę, mój błąd. Nie przeczytałem, nie doczytałem. Przepraszam.
Tak. Ja nie twierdzę, że tacy doradcy nie byliby potrzebni. Być może tak, w świetle tego, że się słyszy o różnych takich problemach w dydaktyce w szkołach, to być może dobrze by reaktywować. Jeśli te pieniądze na doskonalenie, w której to puli były także pieniądze na doradców metodycznych, a jeśli te pieniądze nie są wykorzystane w pełni? Bywają wykorzystane, tak?
Generalnie jak zostają pieniądze, to przesuwamy je do szkół tam, gdzie są braki. Na wydatki tam, gdzie one są najbardziej potrzebne, nie zwiększamy jakby zakresu zadań świadczonych o ponadstandardowe. Tak jak pani radna widziała, mamy w tych obszarach niedoszacowania, tak? Które oczywiście jak w każdym planowaniu zawsze są zawyżone, bo oczywiście na płacach i pochodnych zawsze są oszczędności z tytułu zwolnień, urlopów i tak dalej na różnych rzeczy, ale niemniej jednak no, te niedoszacowania wynikają z błędnego systemu naliczania subwencji oświatowej. Tak? One jakby nie uwzględniają tego, do czego zmusza nas przepis prawa i z jakimi dziećmi mamy w tych szkołach specjalnych szczególnie do czynienia. Tak? To jest ten element, że musimy wszystkie oszczędności, gdziekolwiek one występują, później przesuwać na ten obszar niedoszacowania.
Jeszcze raz. Mam także pytanie dotyczące Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Chcę przypomnieć, że ponad rok temu Wydział Zarządzania Kryzysowego został zlikwidowany i w to miejsce, znaczy nie w to miejsce, ale powołany Wydział Administracji i Bezpieczeństwa. No, głównym celem było tej reorganizacji, zwolnienie pracownika, jednego z pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego. I mam pytanie takie, czy kiedy już osiągnięto ten założony cel, Wydział Zarządzania Kryzysowego, o którym mowa jest na stronie 18, został reaktywowany, czy funkcjonuje, bo są w różnych miejscach jest mowa o tym, że są przeznaczone środki no, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i to rozumiem, ale jest także mowa o funkcjonowaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego, więc chciałabym poznać regulamin organizacji. No myślę, że bez wiedzy radnych nie było żadnej zmiany, która prowadziłaby do ponownie utworzenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Też przeoczenie, przepraszam. Niestety, no, miały być to zadania i są zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ale wpisaliśmy ten projekt dość trudnych warunkach, bo tak jak mówiłem już na poprzedniej komisji, zapotrzebowanie było na 103 miliony złotych, z czego mogliśmy sfinansować bez ruszania deficytu około 80 kilku i no, przeoczyłem tutaj wyraźnie ten element, poprawimy w następnym, na pewno już nie będzie. Nie ma takiego zapisu w regulaminie organizacyjnym, mogę zapewnić.
I dopytam, i wydziału nie ma, tak? Bo gdyby jednakowoż się pojawił, to chciałam powiedzieć, że fachowcy są do obsadzenia etatów.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu? Bardzo proszę, pan starosta.
Jednym zdaniem chciałem jeszcze odpowiedzieć panu radnemu Gulbinowiczowi w kwestii obsadzenia bazy sportowej i, że tak powiem, możliwości wynajmu. Te dochody dotyczą i hali sportowej i basenu. Natomiast z tego co wiem, hala sportowa jest w pełni obłożona i wszyscy szukają już, dobrze, że ta baza się rozbudowuje. Tu bardziej chyba chodzi o kwestię obłożenia basenu, bo są różne czasy, okresy, kiedy te szkółki i prywatne osoby wchodzą, natomiast hala myślę, że jest tutaj maksymalnie obłożona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma już pytań do tego punktu. Czy głosujemy też projekt budżetu, czy dopiero później uchwałę? Opinię, tak? Bo mamy później w punkcie, mam tak, projekt budżetu, projekt WP i później mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Czyli w punkcie... To co? No nie dostaliśmy. Już. Teraz trzeci punkt. Trzeci punkt, tak. To ja myślę, że poprosimy jeszcze pana skarbnika, żeby nam omówił punkt trzeci, a dopiero będziemy głosować. Punkt trzeci, projekt wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję.
Proszę państwa, przedłożyliśmy wam projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, który zakłada wygaszenie poprzedniej uchwały z dniem 1 stycznia i przywołanie tej, która będzie obowiązywała. Stąd w porządku prawnym do 31 mamy obecnie obowiązującą wieloletnią prognozę, ostatnio poprawianą we wrześniu, o ile się nie mylę. I od 1 będzie obowiązywała ta. Oczywiście, jeżeli chodzi o spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, spełniamy, mamy potwierdzenie to w opinii RIO, spełniamy wszystkie współczynniki. Oczywiście są one znacznie napięte, jak prześledziliście państwo te możliwości, szczególnie w latach 18, 19, 20. To jest ten obszar najbardziej newralgiczny, ale spełniamy. I stąd ta konieczność w latach następnych pilnowania różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi i dochodami ze sprzedaży mienia. To jest kluczowy element do tego, żeby utrzymać możliwości funkcjonowania i uchwalania budżetu na tym poziomie, jaki zakładamy. I co jeszcze? No, są wpisane zadania, oczywiście wieloletnie te, które zamierzamy realizować z limitami wydatków. Oczywiście ta uchwała będzie korygowana w następnych okresach z uwagi na chociażby to, że na dzień dzisiejszy ustanawiamy ją na planie z 30 września, bo tak mówi przepis, a później musimy ją korygować do wykonania rzeczywistego i poprawiać współczynniki już do wykonania. Tak? Także jeżeli byłyby pytania o szczegóły, to odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, to ja bardzo proszę w takim razie o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz,
trzy, cztery.
Cztery i dwie. Kto się wstrzymał? Dwie się wstrzymały, to nikt nie był przeciw. Dziękuję bardzo i bardzo proszę... Tak, projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Tak samo. Kto się sprzeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Zaspał. Dobrze. Punkt szósty już mamy, tak, omówiony. Teraz bardzo proszę o
mikrofon. Telefon też się mogę dać.
Teraz omówimy projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie powiatu goleniowskiego. Pani dyrektor chciałaby zabrać głos. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, zmiany te wynikają, to znaczy podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa oświatowego. W czerwcu tego roku została podjęta ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw i w tej ustawie od 1 stycznia 2017 roku będą obowiązywały zmiany dotyczące udzielania dotacji szkołom publicznym i niepublicznym. W związku z powyższym konieczne będzie podjęcie tej uchwały A taką podstawową zmianą wprowadzoną tutaj w tej uchwale jest zamiana wydatków bieżących na jednego ucznia na tak zwaną podstawową kwotę dotacji, która będzie musiała być ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej, jaka ta kwota na danego słuchacza, ponieważ my mamy liceum dla dorosłych, to jest u pana Chudyka, ZSP w Nowogardzie i będziemy musieli te wydatki bieżące upubliczniać w naszym biuletynie. Poza tym usunięto tutaj pewne zapisy, które już były regulowane w innych aktach prawa nadrzędnych, w związku z powyższym takie kosmetyczne zmiany oraz te, które mamy obowiązek wprowadzić od 1 stycznia. Nie skutkuje to na pewno żadnymi kosztami, znaczy nie pociąga to ze sobą żadnych skutków finansowych. Absolutnie mniej więcej pozostaje to na takich samych zasadach finansowania.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Bardzo dziękujemy. I teraz mamy punkt 8. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. Również pani dyrektor, tak?
Tu natomiast musimy tą uchwałę wycofać z obiegu prawnego ze względu na fakt, że już w Marszawienie mamy szkół, czyli nauczyciele tych szkół byli uprawnieni do tych dodatków wiejskich i mieszkaniowych i należy ją wycofać z obiegu prawnego.
Czyli formalność. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Lembas.
To znaczy, ja się chciałem tylko spytać, bo nie chciało mi się szukać tej uchwały. Ona dotyczyła tylko i wyłącznie Marszewa.
Tak, to jest do 5000 mieszkańców. To jest
Nie miałem tej pewności, bo uchwały nie wynika, w zasadzie nie napisana, że dotyczyła Marszewa i dlatego tak miałem taką wątpliwość. Nie, tylko jest podany numer, nie? Uchwały i daty, natomiast nie ma...
Szanowni Państwo, jeszcze podam. Troszeczkę więcej lat temu ona dotyczyła również domu dziecka wtedy, ponieważ wówczas pracownicy byli pracownikami pedagogicznymi podlegającymi pod kartę tak nauczyciela. To wtedy jeszcze ich dotyczyło. Tak.
Stąd tylko te moje pytanie się wzięły. Nie, włącza się.
Nie działa. Sieci. To bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały, kto jest za przyjęciem. Dziękuję bardzo wszyscy jednogłośnie. Dziękujemy pani dyrektor. I bardzo proszę, przechodzimy do punktu 9. I tu mamy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. I tutaj dzisiaj jeszcze dostaliśmy jedną... Legenda. Dziękuję bardzo. Jeżeli pan starosta chce zabrać głos, proszę.
Tak, szanowni państwo, projekt jest z autopoprawką. Wydział zorientował się, że zapomniał i dołożone są te objaśnienia tych przystanków, których brakowało wcześniej. I tak samo na stronie 4 załącznika jest jeden błąd. Tam powinno być wszędzie Burowo, a nie Borowo. W jednym miejscu jest literówka. To też jakby poprawimy i do sesji będzie już jakby jednolity. Tak, oczywiście, ale będzie poprawione. Projekt dotyczy zgłoszonej przez gminę Goleniów nowej sieci przystanków komunikacyjnych. Zostało to przygotowane zgodnie z zasadami. Gdybyście państwo jeszcze mieli pytania, to spróbujemy odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystanków przybyło, nie ubyło. Nie ma pytań? Jeżeli nie ma pytań... Tak. Jeżeli nie ma pytań do panów, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Punkt 10. projekt uchwały w sprawie regulaminu społecznej Straży Rybackiej Powiatu Goleniowskiego. I
pan dyrektor idzie.
Ja postaram się przybliżyć Państwu. No, Straż Rybacka zgłosiła swój wniosek, aby zmienić ich regulamin. Zmieniły się też przepisy prawa. Rozmawialiśmy wczoraj na komisji społecznej o tym, że są tutaj pewne takie niespójności w tekście. Pani sekretarz twierdzi, że już poprawiła ten tekst, aby był on bardziej, tak mówiąc kolokwialnie, po polsku napisany. To pisały to osoby, które nie są urzędnikami i mieli prawo napisać to w taki troszkę swój inny sposób. Może pani sekretarz coś chciałaby jeszcze dopowiedzieć. Reguluje to ich pracę Społecznej Straży Rybackiej. Gdybyście Państwo mieli pytania, to bardzo bym prosił, bo tak nie bardzo wiem, czy bym to omawiać w całości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz mówi, że nie ma pytań. Nie ma pytań. To bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Wszyscy za. Dziękuję. I następny punkt. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na pierwsze półrocze 2017 roku. I mamy przed sobą tematykę sesji. Jeżeli mamy jakieś propozycje jeszcze, to bardzo proszę do wniesienia do ramowego planu pracy. Może Paweł? Nie ma? Nie ma? Nie ma żadnych propozycji?
Czy ma?
Pan Czesiu, mówisz, za mało o zdrowiu. Wpierw to byśmy byli.
Dlatego, że zaznaczyliśmy tak, że tutaj mi
tak.
Tematyka na to centrum medycznego nie jest ujęta.
Sądzę, że życie skoryguje, ale temat w sumie służby zdrowia, nie zdrowia, generalnie nie jest w tym półroczu uwidoczniony. Być może lud 30 marca jest sesja, gdzie są dwa wiodące tematy i nie wiem, czy zastanowimy się akurat. Oby nie. Nie, więc ja dlatego wiem, projekt zawsze jest tym projektem, na sesji w każdej chwili można, tylko zwraca się uwagę, że nie ma tej tematyki, no. Tak należy potraktować moje wystąpienie. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Czyli jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy odczuwali taką potrzebę, to zgłosimy jako wniosek na sesji i wprowadzimy do planu pracy. Dziękuję bardzo. Pan. To bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Punkt 12. Pan profesor znalazł. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej administracji i organizacji dla samorządowych jednostek budżetowych powiatu goleniowskiego. I to jest, chyba tutaj będziemy dużo wyjaśnień potrzebowali. Bardzo proszę, panie starosto.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, myślę, że podobnie jak wczoraj będzie to projekt, który wymagał będzie najwięcej wyjaśnień. Przygotowaliśmy projekt tej uchwały, myśląc o tym, aby w pewien sposób usprawnić funkcjonowanie kontroli zarządu nad działalnością naszych jednostek. Mieliśmy tutaj też na zarządzie swoje wątpliwości, niemniej jednak zdecydowaliśmy się właśnie w takim kształcie, po częściowych sugestiach pana skarbnika, abyśmy spróbowali globalnie podejść do naszych jednostek i wszystkie jednostki w ramach obsługi kadrowo-księgowej, bo tylko o tym mówimy, zbudować taki zarząd, taki, przepraszam, wydział usług wspólnych z częścią pracowników na rzecz jednostek w Goleniowie, z filią w Nowogardzie, coś na wzór działającego w Nowogardzie ZEAS-u, z tym, że tutaj jakby sugestia pana skarbnika była taka, aby rozbudować, tak jak powiedziałem, o wszystkie nasze jednostki. Były wątpliwości, są i dobrze, że są, bo to jest moment, kiedy możemy o tym podyskutować. Wczorajsza komisja, mając też wiele wątpliwości, zasugerowała, żeby nie debatować nad tym tematem. Na końcu też padły wnioski, aby zakończyć dyskusję. Ja bym chciał też usłyszeć od państwa, jakie są spostrzeżenia, bo to, co wczoraj prosiłem radnych, aby komisja nie odrzucała całości projektu, jeżeli są wątpliwości wobec pewnych jednostek, natomiast żebyśmy się skupili na pewnej nawet grupie jednostek, chociażby oświatowych, tak żeby można było pójść do przodu. Samo funkcjonowanie Wydziału Usług Wspólnych na pewno by usprawniło tą kontrolę nadzorczą, którą mamy jako zarząd. Zdarzają się sytuacje, że księgowi wypełniają polecenia swoich dyrektorów i często gęsto jest już, że tak powiem, mleko rozlane, jak my reagujemy. Chcielibyśmy mieć to w naszych rękach, chcielibyśmy mieć pełną kontrolę nad finansami, przy czym należy powiedzieć wyraźnie, że budżety jednostek, które są przydzielane uchwałą budżetową, nadal dla dyrektorów byłyby przydzielane. Dyrektor by odpowiadał za budżet, z tym, że nie mógłby dokonywać pewnych czynności w momencie, gdy zagrożone są dane paragrafy, a takie sytuacje się zdarzały, że przy zagrożeniu paragrafu przed przenosinami wykonywane są pewne czynności księgowe, które nie powinny mieć miejsca. I chcielibyśmy zapobiec tego typu działaniom. Chcielibyśmy, aby zarząd, mając takie narzędzie typu pracowników Wydziału Usług Wspólnych, mogli na bieżąco mieć większą kontrolę, przy czym też nie chcemy w tym momencie, i takie było założenie pana skarbnika, aby podjąć uchwałę kierunkową, bo niezależnie od tego, czy wpiszemy Urząd Pracy, DPS i tak dalej, załącznik, który jest przygotowany, czyli zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej i płacowo-kadrowej oraz administracyjnej, one będą realizowane przez część lub przez całość jednostek. Kwestia jest tego, w jakim kierunku pójdzie dzisiejsza dyskusja, czy państwo, podobnie jak wczorajsza komisja, będziecie mieli wątpliwości wobec Urzędu Pracy, czy też innych pozostałych jednostek. Natomiast co do zasady, proponowałbym, żebyśmy wypracowali jakiś taki wariant, który pozwoli nam podjąć tą uchwałę. My też nie będziemy, że tak powiem, bronić. Jutro mamy zarząd, będziemy te wszystkie państwa sugestie z wczorajszej i dzisiejszej komisji chcieli na jutrzejszym zarządzie też przedyskutować i wtedy zdecydujemy, jaki będzie los tej uchwały na najbliższej sesji czwartkowej. Tyle wolą wstępu. Domyślam się, że państwo macie mnóstwo pytań, więc bardzo prosiłbym o ich zadawanie. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Dziękuję.
Jeżeli można, to tak może na początek. Mieliśmy troszeczkę czasu przed wspólnym posiedzeniem komisji i właśnie rozmawialiśmy na temat tej uchwały i powiem tak, że może zaskoczeniem dla przynajmniej takiej luźnej rozmowy dla nas było to, że my spodziewaliśmy się z panem Grodziem w poprzedniej jeszcze kadencji, wspólnie pracowaliśmy właśnie w tej komisji, jeżeli chodzi o połączenie księgowości wszystkich placówek oświatowych i tutaj widzieliśmy sensowność, martwiło nas wcześniej, jak pamiętamy, czy przypadkiem ludzie nie będą zwalniani z pracy, ale wiedzieliśmy, że część osób odejdzie na emeryturę, więc jeżeli chodzi o ten czynnik społeczny, to, że nie powinno być większego problemu, że będzie to wygodne, jeżeli chodzi o nadzorowanie finansów i pewnie ze względów ekonomicznych. Tutaj co prawda nie wiemy, jakie to by były względy ekonomiczne, które tu w uzasadnieniu do tej uchwały się znalazły, ale troszkę nas przeraził fakt wszystkich innych jednostek, które miałyby się znaleźć w tym wydziale. Po prostu może nie przedyskutowaliśmy tego, nie przegadaliśmy i tak naprawdę nie mamy wyobrażenia, na czym to miałoby polegać. I myślę, że też pewnie tutaj różne będą pytania i propozycje. Jeżeli takie są, to ja od razu pan skarbnik chciałby zabrać głos. Proszę.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o zakres, który zaproponowaliśmy, on jest jednakowy we wszystkich jednostkach i nie ma specyfiki szkoły, specyfiki DPS-u czy kogokolwiek. Księgowość jest jedna i ona powinna się opierać na jednolitym planie kont. W związku z tym, że tak naprawdę ten wyrok Trybunału, który mówi, że jednostka samorządu terytorialnego jest jedyną jednostką, która posiada osobowość prawną, powinniśmy to rozliczać jednolicie we wszystkich obszarach. Mamy te wszystkie jednostki organizacyjne funkcjonujące w oparciu o budżet i w związku z tym powinna być jednolitość w składanych sprawozdaniach i księgowaniach. To jest ten element kluczowy. Jeżeli chodzi o pozostały element, to znaczy element dotyczący spraw kadrowych i płacowych, to jest element rozszerzony dotyczący księgowości z uwagi na to, że często w niektórych jednostkach mamy do czynienia z przypadkowymi osobami, które zajmują się kadrami, nie mając właściwego wykształcenia, zajmują się kadrami. Mamy stąd mnóstwo pomyłek, które skutkują później w chociażby sprawozdaniach, na podstawie których mamy subwencje. Ostatnia kontrola UKS-u wykazała, jak błędnie można interpretować różne rzeczy. I dlatego postanowiliśmy, że wszystkie jednostki powinny być objęte niezależnie od tego, jaką specyfikę wykonują w sprawach merytorycznych, bo my tą uchwałą nie przejmujemy żadnej sprawy merytorycznej prowadzonej przez te jednostki. To jest tylko i wyłącznie obsługa księgowa, płacowa i kadrowa. To są te elementy, które mogą być odmiejscowione i w większości przypadków w firmach zewnętrznych, które mają filie, prowadzone są w systemie centralnym. My teraz generalnie rzecz biorąc obieg dokumentów powinien w coraz większym stopniu, jak Państwo wiecie, zgodnie z nakazami, podlegać obiegowi elektronicznemu, a w związku z tym nie będzie powodu, dlaczego dyrektor ma przemieszczać się do pokoju obok, a nie kontaktować się z osobą, która będzie nadzorowała wykonanie jego planu. Druga rzecz, która jest kluczowa, to pamiętajcie Państwo, że mamy do czynienia z jednolitym płatnikiem podatku VAT, a w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której to skarbnik będzie musiał kontrasygnować wszystkie umowy zawierane również przez jednostki, bo będzie to zobowiązanie powiatu goleniowskiego. Z ustawy pisze wprost, że przy kontrasygnacie skarbnika, o ile dyrektorzy mają takie pełnomocnictwo od zarządu do zastępowania zarządu w sprawach tych jednostek, o tyle nie mają takiego pełnomocnictwa do kontrasygnaty skarbnika i raczej mieć w obecnym układzie nie mogą. Taką możliwość może być właśnie dyrektor Wydziału Usług Wspólnych, który będzie miał pełnomocnictwo do kontrasygnaty w ramach planu finansowego. Jest to jedna osoba, którą będzie łatwiej kontrolować i nadzorować, czy udziela tych kontrasygnat zgodnie z prawem. To są te elementy, które nami kierowały i tutaj należy podkreślić, to nie jest zamach na samodzielność jednostek, bo dyrektor, tak jak pan starosta powiedział, dysponuje planem finansowym i to on jest odpowiedzialny za jego realizację. My chcemy zdjąć z barków dyrektorów te rzeczy, z którymi sobie najczęściej nie radzą, bo dyrektorzy, tak jak mówiłem na poprzedniej komisji, nie są fachowcami w księgowości i tak naprawdę podpisują sprawozdania, na których na wiarę przyjmują, że księgowy zrobił to prawidłowo. Tak? To jest ten element. Tak samo jak w sprawach kadrowych. No, później tłumaczenia dyrektorów, no, że tak osoba, która kadrami zarządza, mu doradziła, bo nie była świadoma, że czegoś nie wolno, że coś trzeba zrobić w porozumieniu z kuratorium, jeżeli chodzi o jednostki oświatowe czy inne elementy, no, nie wchodzi w rachubę. My odpowiadamy za to, co jest wykonywane. W związku z tym postanowiłem, że przygotowuję to jako jednolity, tym bardziej, że wszystkie nasze jednostki, te, które tutaj mamy wymienione, pracują na serwerze umieszczonym w starostwie. Także ta księgowość jest już odmiejscowiona fizycznie, jeżeli chodzi o miejsce dokonywania tych zapisów i nie ma jakby powodu, dla którego ta księgowość miałaby być w dalszym ciągu pod skrzydłami jakby dyrektorów. Należy to rozróżnić, bo tak jak mówię, część przekroczeń planów jest dokonywana wbrew. Jak spotykam się osobno z dyrektorami, osobno z księgowymi, to dyrektorzy twierdzą, że księgowy nie powiedział, że przekraczają plan, w związku z tym podjęli decyzję o zaciągnięciu zobowiązań, a księgowi mówią, no dyrektor przyniósł nam umowę, i kazał ją zaksięgować, tak? No, rzucił na stół, tak jak oni to mówią, i co my mamy zrobić? Dlatego to odmiejscowienie jest moim zdaniem kluczowe w tym przypadku. I tak jak pan starosta powiedział, tutaj nie możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć o skutkach finansowych, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, bo co do zasady nie zamierzamy nikogo zwalniać. Ja wręcz boję się, że w niedługim czasie dyrektorzy już niektórych jednostek zgłaszają problem. Na przykład SPT w Nowogardzie zgłasza, że księgowa złożyła wniosek o emeryturę i ona nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić, i wręcz jest w tej chwili usilne poszukiwanie kogoś, kto by ją zastąpił. I takich sytuacji może być w najbliższym czasie kilka, gdzie nie znajdziemy kogoś o uprawnieniach głównego księgowego i będzie problem naprawdę poważny. I tak jak mówię, no, ja kieruję się zasadą racjonalności. Nie to, że dyrektor którykolwiek, no tutaj najczęściej jest mowa o Powiatowym Urzędzie Pracy, który tłumaczy się, że oni z Fundusz Pracy muszą księgować na Syriuszu. No dobrze, to jest wymóg formalny i tak będzie prowadzony. To nie jest to, że my zmienimy system księgowości, tylko dostosujemy go do pewnych norm, które wynikają z ustawy o rachunkowości i MSR-ów, czyli międzynarodowych standardów rachunkowości, które powinniśmy spełniać, tak? Jeżeli są nieprzestrzegane. Jeżeli to jest robione dobrze, to te same osoby, które zajmują się tym w Urzędzie Pracy, będą to wykonywać w ramach obsługi wspólnej, tak? Czyli merytorycznie się nic nie zmieni, bo decyzje wydają doradcy, a nie księgowi. Księgowi tylko sprawdzają, czy kwota, którą mamy przekazać beneficjentowi tej pomocy, zgadza się z tą, która została ujęta w decyzji, tak? To są elementy, które kluczowe. Ja tutaj, no mówię, mogę mówić długo jeszcze na ten temat, ale myślę, że zasada racjonalności. Zasada, która mówi, że jeżeli skoordynujemy te działania i będziemy dokonywać zakupu wspólnego na przykład energii, tak? To możemy uzyskać większe bonifikaty, tak samo gazu i innych elementów, bo będzie to jeden zespół, który będzie wykonywał mógł skoordynować te zamówienia, a w związku z tym te korzyści ekonomiczne, o których piszemy w uzasadnieniu, to tutaj bardziej widzimy niż w sytuacji, w której mielibyśmy kogokolwiek zwalniać, tak? To jest ten element, który ja najbardziej widzę, bo tak naprawdę to też są skargi dyrektorów, że oni w rozmowie z dostawcą nie są jakby stroną, która może dyktować warunki czy zapytać, tak? Jest po prostu stroną, która ma podpisać umowę taką, a nie inną. W przypadku, kiedy zamawiamy dla kilka jednostek, to już jest gra zupełnie inna i inne wielkości. I tak to widzę. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania.
Dziękuję bardzo. Czyli pan skarbnik, rozumiem, gdzie same pozytywy. Same pozytywy. My po prostu faktycznie, dla nas to jest coś nowego, bo jeżeli chodzi o oświatę, tak jak powiedziałam, no to my tutaj widzieliśmy celowość, ale teraz nie umiemy sobie praktycznie wyobrazić, jakby to miało działać. Proszę bardzo, Paweł. Pytania.
Panie skarbniku, dziękuję za to wyjaśnienie, bo przyznam szczerze, uzasadnieniem projektu tej uchwały jestem cokolwiek rozczarowany, bo zawiera ono dwa zdania, właściwie jedno powtarza drugie. Sformułowanie znacznie zmniejszy koszty to jest taki worek, którego no, nie sposób w jakikolwiek sposób policzyć, podobnie jak lepsze wykorzystanie posiadanych środków. Żadnych cyfr i żadnych konkretów, bo ja ani w uchwale, ani w uzasadnieniu nie znalazłem żadnej wartości liczbowej, żadnej cyfry nie ma w obu tych rzeczach, a zakładam, że idea jest taka, żeby ta ekonomia była zachowana. Zacznę od końca wypowiedzi, bo jeżeli chodzi o koordynację działań w zakresie przygotowania planu zamówień publicznych, to myślę, że zakup energii jest już możliwy teraz bez żadnego WW, bez żadnego problemu może to robić powiat dla wszystkich swoich jednostek i akurat powoływanie tego do celu energii uważam za kompletnie bezzasadne, bo można to robić teraz bez żadnych działań. Natomiast w tym zakresie jest to oczywiście jest to również, bo pan takiego sformułowania używa, prawnie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki, bo jednostek jest 12 i tak jak
no, przekonują mnie pewne rzeczy oświatowe. Aczkolwiek byliśmy dzisiaj rano na kontroli w szkole specjalnej jako komisja rewizyjna. I generalnie no, tak się to zbiegło w czasie. Tam jest i szkoła podstawowa, i szkoła, i w tej chwili gimnazjum, i szkoła zawodowa, i księgowanie rzecz w szkole specjalnej cokolwiek różni się od tego w zwykłej szkole. Z różnych tam przyczyn, proporcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trochę pan wspominał o tych informatycznych rzeczach i o programie Syriusz. No to zdaje się, ten program jest narzucony przez ministerstwo i on działa tylko i wyłącznie w Urzędzie Pracy. On, no z tego, wedle, znaczy, no, z tego co wiem, to jest szyfrowane łącze ministerialne i w starostwie niekoniecznie by działał. Natomiast... ale to nie ma znaczenia. Mówimy o konkretnym programie, tak? Który jest... Tak, znaczy mamy komunikację, natomiast no, no pytanie jest takie, że no to mają wszystkie pupy i nie wiem, zakładam, że to robiłyby te same osoby, tak? Tylko że w innym miejscu trzeba byłoby je skoszarować, mówiąc kolokwialnie. Natomiast myślę, że różnica w zadaniach, jeżeli chodzi o oświatę, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR czy DPS, gdzie są pieniądze, nazwijmy to centralne, w przypadku PUP-u dochodzą jeszcze projekty unijne i rozliczanie projektów unijnych, dochodzą jeszcze kwestie związane z BHP, ze składkami bezrobotnych, z ABI i tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem zwolennikiem zmierzenia się z oświatą, jak najbardziej, natomiast bez rzeczy związanych z PUP-em, PCPR-em i DPS-em. Natomiast jakby pan doprecyzował w uzasadnieniu z tytułu centralizacji, poczynione zostaną oszczędności takie, takie i takie, etatowo to będzie tak, tak, tak i tak, dzięki temu ekonomia będzie tak, tak i tak, no to, to będzie kolejny krok, bo na razie no, trochę tak we mgle rozmawiamy, no, bez żadnych danych. Także dziękuję.
Ja na tym etapie nie odważyłbym się powiedzieć, że jakiekolwiek oszczędności powstaną z tytułu etatów, bo tak jak mówiłem, to jest zakres, który musi uchwalić Rada, czyli Rada musi określić, które jednostki wchodzą i z jakimi zadaniami będziemy się mierzyć po to, żeby te elementy prześledzić stanowiskowo, tak? Ja nie mogę dzisiaj pójść do jednostki i mierzyć stanowiska, którego nie będę przejmował. Jeżeli nie będzie wyraźnej woli czegokolwiek, to po prostu tego nie będziemy robić. Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówił, że zadania są różne, to ja się z panem całkowicie zgadzam. Ja mówiłem wyraźnie, że my merytoryki nie ruszamy. Nie ruszamy zadań, które byłyby odrębne w którejkolwiek jednostce. System księgowania w Polsce jest jednolity, oparty o ustawę o rachunkowości i międzynarodowe standardy rachunkowości. To się nie zmieni i nie powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia, gdzie ta czynność jest dokonywana, tak? One mają być jednakowe. Jeżeli chodzi o zasadę wypłacania wynagrodzeń, to czy one są wypłacane z Goleniowa, z Nowogardu, czy z Hongkongu, nie ma dla pracownika znaczenia, o ile wpłyną na czas na rachunki, tak? A to, o czym pan mówił, że specyfika Urzędu Pracy polega na wydawaniu takich, a nie innych świadczeń, to są pracownicy merytoryczni. Księgowy nie odpowiada za to, jakie świadczenie zostanie przyznane. On ma określić, jaką pulą na dany dzień dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, ile poszczególnych świadczeń może być zrealizowane. A od merytorycznego pracownika, od tego, który pracuje, od doradcy, zależy to, co on z tym zrobi. My nie przejmujemy żadnego w tym zestawieniu. Jeżeli państwo przeczytaliście załącznik numer 1, tam nie ma żadnego zadania merytorycznego, które ograniczałoby funkcjonalność którejkolwiek z jednostek. Dlatego ja twierdzę, że to, co wybraliśmy, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem i nie ma tutaj wyjątku, czy to jest Powiatowy Urząd Pracy, czy to jest DPS, czy PCPR. Każdy z dyrektorów, którego byśmy zapytali, on znajdzie 1000 powodów, dla których będzie uzasadniał, że ten księgowy jest mu potrzebny. Ale te 1000 argumentów będzie dotyczyło tego, że próbujemy ingerować w ich merytoryczne zakresy czynności.
Tak? Nie ma, bo ja rozmawiałem i z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, i z jej księgową, i z PCPR-em, i z DPS-em. Dyskutowaliśmy tutaj w piątek na spotkaniu dość długo i wszystkie argumenty, jakie padły, to było dotyczące właśnie spraw merytorycznych. To jest brak zrozumienia dla tego, co my chcemy zrobić. My przejmujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie obsługę, a nie prowadzenie zadań przez jednostki. Nie likwidujemy jednostek, nie tworzymy jednego konglomeratu, który by łączył oświatę z czynnościami rynku pracy. Tak? Każda jednostka funkcjonuje dalej, tylko zdarzenia, które są wykonane w tych jednostkach, księgowane są przez jeden zespół, w którym może istnieć możliwość zastępowania, właściwego wyszkolenia, przekazania wiedzy i pilnowania jednolitego planu kont, który jest istotny z punktu widzenia sprawozdawczości, i ta polityka rachunkowości też będzie jedna dla wszystkich jednostek, a w związku z tym już nie będzie takich odstępstw, że jedna jednostka wyda sobie na przykład z trzech źródeł pieniądze, tak, bo dostaną nagrody ze starostwa, z budżetu starostwa, bo są oszczędności, z puli w funduszu pracy, bo takowe przychodzą, i jeszcze w ramach jakichś tam oszczędności przesunięcie środków, tak? Bo mamy różne systemy księgowania i to, że ma Powiatowy Urząd Syriusza i tam pewne wydatki księguje, to jest to, o czym my tutaj na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie są świadczenia dla pracowników, tak? I to może być powód, dla którego ta jednostka akurat no, nie chce się poddać centralizacji, tak? Ja rozumiem, ale merytorycznie, jak Państwo prześledzicie, ten załącznik numer 1, tam nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie bieżące jednostek, oprócz tego, do czego zobowiązany jest dyrektor, czyli pilnowania planu finansowego. No i tyle.
Przepraszam, nie chciałam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli, bo tak troszeczkę wywnioskowałam, mogę tylko za siebie w tej chwili mówić. Ja nie słyszałam o żadnych wątpliwościach PUP-u ani nikogo innego, dlatego że ja po prostu przeczytałam uchwałę i zaczęłam sama nad tym się zastanawiać, bo o oświacie wiedziałam. Taka niespodzianka, dlatego mówię, że dobrze, że rozmawiamy o tym, bo tak jeżeli ktoś w tym nie pracuje, tak jak ja na przykład, to nie bardzo wyobraźnia pozwala mi sobie no, ogarnąć to wszystko. No nie wiem, może pani Beacie łatwiej to sobie wyobrazić. Na głos. Aha. No to może właśnie pana Bogdana, bo pan Paweł też już chce ad vocem. Ale...
Ja chciałbym.
Wciśnij.
W sumie pomysł jest bardzo rewolucyjny. Chciałbym zapytać, czy zarząd robił jakieś rozeznanie, czy pan skarbnik, jak to działa, czy takie WUWy powstały gdzieś w okolicy, jak to funkcjonuje. Nam się tutaj, tak wcześniej było powiedziane, w kuluarach rozmawialiśmy między sobą i faktycznie tak sobie myśleliśmy, czy nie można byłoby zacząć od samej oświaty, a później zobaczylibyśmy, że to dobrze funkcjonuje, dobrze to się układa, rozszerzyć o następne jednostki, a tutaj faktycznie do tego worka wrzucono o różnym charakterze te jednostki organizacyjne, więc dziękuję.
Znaczy, my nie wrzuciliśmy żadnych jednostek do worka, my tylko będziemy te jednostki obsługiwać. Wrzuciliśmy zadania do jednego worka, te, które są wspólne dla wszystkich. My jednostek nie likwidujemy, nie zmieniamy zakresu ich czynności, tylko przejmujemy obsługę księgowo, rachunkową i płacowo-kadrową. Tak? To są te elementy, które odchodzą jakby z obciążenia dla dyrektora, bo on na tym się nie zna. Generalnie rzecz biorąc, księgowy może nadzorować innego księgowego i może sprawdzić to, co tam się dzieje. Czy plan kont jest prawidłowy i tak dalej. Dyrektor w tej chwili to stempluje swoim imieniem i nazwiskiem, bo kierownik jednostki jest odpowiedzialny za to, co się w jednostce dzieje, tak? Więc to nie jest jakby zamach na jakieś jednostki, połączenie jednostek, czy próbę stworzenia jednej nadjednostki, która wykonywałaby wszystkie czynności. Nie. To jest tylko obsługa tych jednostek, które dalej funkcjonują i się nie zmieniają, tak? Ja bym chciał, żebyśmy to dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że my próbujemy połączyć zadania rynku pracy z oświatą. To zupełnie nie wchodzi w rachubę. Nikt takiej jednostki nie stworzył. A jeżeli chodzi o rozeznanie, generalnie rzecz biorąc, ta uchwała powstała w oparciu o uchwały, które funkcjonują w obrocie prawnym, czy w stanie prawnym na dzień dzisiejszy. Większość miast na prawach powiatu ma takie jednostki. Większość gmin, które no powiedzmy mają też różne jednostki z OPS-ami, przejmuje to na swoje barki, tak? Bo mamy dwa rozwiązania. Albo powołanie nowej jednostki organizacyjnej i przekazanie im. I w tym wypadku najczęściej mamy do czynienia z przekształceniem dawnych ZEAS-ów w Centra Usług Wspólnych dla Oświaty. W przypadku gmin, które przejmują jakby obsługę wspólną, mamy do czynienia z przejęciem wszystkich jednostek, bo nie ma sensu wydzielania którejkolwiek, bo nie ma dla tego uzasadnienia, bo takie samo uzasadnienie w przypadku Syriusza możemy powiedzieć w przypadku DPS-u, że tam pojawia się na przykład rachunek depozytowy mieszkańców, tak, który też jest obsługiwany i takich argumentów w każdej jednostce, jakbym szukał, to coś, co ich wyróżnia z pozostałych jest inne, ale sama obsługa rachunku, sama obsługa programu, czy to jest program powiat, Syriusz, jakkolwiek się nazywa, nie ma problemu. Miejsce wykonywania ustawa nam pozwala rozdzielić i to, że mamy łącza akurat w tej chwili dociągnięte do Powiatowego Urzędu Pracy, nie zmienia, że my nie możemy do swojego łącza, które też mamy szyfrowane, ten program podczepić i funkcjonować. To jest kwestia tylko nadzoru nad tym, co tam się dzieje. Wspomniał pan Gulbinowicz na temat rozliczenia projektów unijnych. To jest kolejny obszar ryzyka, że jeżeli będą błędy w księgowaniach, niewłaściwa polityka rachunkowości, to w przypadku kontroli będziemy musieli oddawać pieniądze. W związku z tym te jednolite warunki, jednolite zasady w całym powiecie pozwolą nam tych błędów wyeliminować więcej, tak? Szybciej je wychwycić, bo będzie ta grupa księgowych, która będzie mogła...
Nie przypomnę generalnie inspekcji zadowolenia Urzędu Pracy, czemu dawaliśmy wielokrotny wyraz. Mamy zaufanie do swoich dyrektorów, dyscypliny finansów nie zaobserwujemy. To tak naprawdę funkcjonuje pan to, że przekraczamy, że plany i tak dalej. Ja nie dostrzegam tego zagrożenia przy tym przestrzeni. Chyba nie dostrzegam.
To znaczy ja, jeżeli chodzi o udział o Powiatowy Urząd Pracy, to chciałbym powiedzieć, że ja do merytorycznych rzeczy się nie wtrącam i jakby nie oceniam pracy dyrektora i jego zespołu. A księgowo, no to ilość problemów, które mamy i które prostujemy, tak, i ilość czynności, które musimy wykonać, żeby pewne rzeczy odwrócić, a to... Zaprosiłbym pana radnego kiedyś.
Wystarczyło to opisać w uzasadnieniu do uchwały, którą pan przedłożył. To jest nasza wiedza była trudniejsza. W tej chwili pan wyciąga argument, o którym my nie mieliśmy żadnego pojęcia. No, dwa zdania uzasadnienia uchwały o znaczeniu strategicznym.
No, szczerze. Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o uzasadnienie, to z pełną premedytacją powołałem tylko czynnik, który jest czynnikiem nie noszącym za sobą skutków prawnych, tak? Gdybym próbował w tym oświadczeniu napisać, że którykolwiek dyrektor naruszył dyscyplinę, no to oczywiście pan radny wie, z czym to się, jakie to są konsekwencje, tak? No, takich rzeczy raczej nie wpiszę oficjalnie i raczej nie dopuściliśmy do takiej sytuacji, żeby zaistniała, stąd różnego rodzaju działania. Również państwo jesteście obarczeni takimi działaniami, że musicie podejmować decyzje praktycznie, rzecz biorąc, na każdej sesji zmieniające budżet, bo coś się w tym budżecie dzieje, tak? To nie są jakby sytuacje, które powinniśmy opisywać i myślę, że nie zasługują na to, żeby pisać, jeżeli je rozwiązaliśmy w inny sposób. Oczywiście bardzo trudny i w momencie, kiedy dojdzie do wykruszenia się tej starej kadry, on będzie pogłębiony, bo tak naprawdę, tak jak mówię, jeżeli chodzi o doświadczenie w księgowości budżetowej, to jest ono niewielkie. Przychodzą najczęściej osoby po księgowości, które pracowały gdzieś w firmach prywatnych, gdzie doświadczenie jest zupełnie inne i inny system księgowania i inny system sprawozdawczości. Te błędy mogą się nawarstwiać. Stąd skumulowanie tego powoduje, że doświadczony pracownik może wpłynąć na poprawę i wykształcenie pozostałych i poprawić jakość w ogóle, tak? Jednocześnie te jednolite zasady powodują, że one się utrwalają i ta dobra praktyka jest przenoszona z tych osób, które wykonują to prawidłowo, na te, które mają luki w wykształceniu, powiedziałbym, tak? No, tak to wygląda. Dlatego nie chciałbym używać argumentów innych niż te, które wynikają z ustawy i które są ogólnie możliwe do przyjęcia, tak? Takim jest możliwość koordynowania tych działań, bo tak jak pan powiedział, możemy dokonywać to na dzień dzisiejszy, możemy to łączyć, tylko mamy do czynienia z różnymi systemami podpisywania umów i one kończą się w różnych okresach. Dlatego trzeba było doprowadzić do jednolitego systemu zamówień, podpisywać tak umowy, aby one kończyły się jednocześnie i żeby można było tą siłę przetargową uzyskać większą. I oczywiście możemy dyskutować, bo to jest problematyczne, tak? Skutki, jakie będą odniesione, wcale nie muszą być ekonomicznie lepsze, ale to, że będziemy te środki wykorzystywać bardziej racjonalnie, pozwoli zmniejszyć presję chociażby tą, z którą ja mam dzisiaj do czynienia przy uchwaleniu budżetu, tak? Ten budżet jest budżetem niedoboru, deficytowym, a zgodnie z wszelkimi wytycznymi subwencja oświatowa powinna nam wystarczyć na normalne prowadzenie jednostek oświatowych, tak? Czyli gdzieś w systemie jest luka, którą ewentualna racjonalizacja może poprawić.
Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No ja muszę powiedzieć, że dla mnie również uzasadnienie było takie mało konkretne, tak, panie skarbniku. Ja może tak trochę z drugiej strony. Czy my już wiemy, gdzie będzie się mieścił owy wydział? Bo też nie wiemy tego. Mam zagłosować za uchwałą, nie znam żadnych konkretów. Nie znam żadnych kwot, nie mówimy tu o żadnych kwotach, bo nie możemy powiedzieć, tak? Mówił pan o spotkaniu z księgowymi, które się odbyło, ale co, teraz w ten piątek? Kilka dni przed tym, jak... Ja myślałam, że to było, że tak brzydko powiem, wałkowane jakiś czas temu, a to szybko spotkanie, zaraz uchwała i już proszę o więcej konkretów, tak? Proszę mnie przekonać.
Pani radna, generalnie rzecz biorąc, spotkanie, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, dotyczyło centralizacji VAT-u, a przy okazji poruszyliśmy ten temat i ta dyskusja się toczyła. Generalnie rzecz biorąc, nie było to spotkanie w związku z tą uchwałą. O centralizacji my mówimy praktycznie rzecz biorąc od roku, odkąd zmieniła się ustawa i te dyskusje są prowadzone. Oczywiście im bliżej ten kształt uchwały powstał, tym nasilenie jakby oporu, tak jakbym powiedział. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o uzasadnienie, tak jak mówiłem, nie chciałbym wpisywać rzeczy, które niosłyby ze sobą skutki prawne, a niepotrzebnie jakby rzeczy, które zostały usunięte, a wynikały, nie wiem, z braku czasu, z pośpiechu albo z innych rzeczy, no były wytykane dyrektorom, którzy no, są przez radę czy przez zarząd chwaleni i tak dalej, tak. To jest ten element. Jeżeli chodzi o tak jak mówię, o organizację, to ona jest przemyślana na bazie tego, co się dzieje w Polsce. Ja nie tworzę czegoś, co jest projektem autorskim. To jest przeniesienie tych doświadczeń, które rzeczywiście pokazały, że te usługi są jednakowe dla wszystkich, tak? Istnieje, funkcjonuje i działa, tak? Generalnie rzecz biorąc, patrząc na doświadczenia ZEAS-ów, one przyniosły oszczędności i to w dość szybkim tempie, bo nagle okazało się, że wydatki takie, z jakimi mamy do czynienia na przykład w miesiącu grudniu w jednostkach, że nagle zostają pieniądze i dokonuje się zakupu kilkunastu czy kilku, powiedzmy, stołów do tenisa, bo zostały pieniądze i trzeba je wydać, bo jak nie wyda się, to przepadną i tak dalej. Takich nieracjonalnych decyzji jest sporo, a w innych jednostkach mamy do czynienia z sytuacją, w której zastanawiamy się, z czego zapłacić ZUS-y, bo jest racjonalna, ale z niedoszacowania budżetu im przypadła taka, a nie inna kwota. W ramach takiego zespołu takich decyzji podejmować już nie będzie można. Tak? Dalej mamy do czynienia, tak jak mówiłem, z tym podejściem racjonalizatorskim, że jeżeli ktoś coś robi dobrze, to przekaże to tym, którzy z nim współpracują i ta dobra metoda pracy zostanie powielona. Tak? nie dość tego, to jeszcze zyskujemy dodatkowy element, bo dochodzi nadzór dyrektora tego wydziału, który będzie kontrolował pracę tych, którzy tam są i w ten sposób mamy wartość dodaną, tak? Dyrektor dostaje wytyczne, co może zmienić w swojej jednostce, żeby to zapotrzebowanie było mniejsze. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z sytuacją, w której dostajemy ciągle wnioski do zarządu. My we wrześniu zaplanowaliśmy to, 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 ale nie daliście nam środków. W związku z tym braki na dzisiaj są takie, a nie inne. Odnoszą się do planów tych, które złożyli, a nie tych, które otrzymali. Tak? Czyli mamy odwrócenie sytuacji. Powinniście nam dać tyle, ile my chcemy, a my tyle nie mamy. Tak? Także ja podchodzę do tego z punktu widzenia racjonalizacji samego procesu księgowania. Jeżeli mamy już jednolite księgi na jednym serwerze, tak, który jest, mamy jednolitą procedurę VAT-owską, to idźmy krok dalej i miejmy jednolitą politykę księgowości, jednolitą politykę rachunkowości w jednostkach, tak? Jednolity plan kont. To jest ten element. Dziękuję.
To wyprzedziłem, tak? Więc dyskutujemy dzisiaj w sumie o procesach psychologii, zarządzania i konfliktach, jakie mogą wyniknąć na tym tle. Ja się cieszę, że kolega Skarbnik przekazał informacje, że w obrocie prawnym tego typu rozwiązania funkcjonują w miastach w randze powiatu typu Świnoujście i inne. I dlatego to, co mówimy, jest uzasadnienie tak lakoniczne. W sumie kiedy aspekt ludzki wchodzi w grę, trzeba pewne tematy przygotowywać. Ja my jak w banku czasami podejmujemy uchwały intencyjne, przepraszam, dające jakby zarządowi pewną uprawnienia do jakiejś rozwiązania koncepcji, żebyśmy dopracowali. A tutaj taki widzę jak gdyby pośpiech. Ja osobiście nie widzę zła w tych rozwiązaniach, które preferuje skarbnik, fachowość, której brak. To widać było w zasadzie przy budżetach, jak obserwowałem trochę się jak tej ekonomii i finansach, to coś nie człowiek zna. I uważam, sprawy te kadrowo-finansowe na pewno uległyby polepszeniu. Przy dobrym organizacji widziałbym nawet oszczędności finansowe, w sumie, bo efektywność na pewno fachowców jest dużo większa niż ludzi, którzy popełniają błędy i ciągle te naprawianie. Pośpiech, przepraszam. Chcę, nagle rzucam temat słabo przygotowany. Ja bym określił klimat, który tworzymy, dopiero w tej chwili się robi. Klimat z punktu psychologicznego. Czy pośpiech w działaniu w sumie jest najlepszym rozwiązaniem. I dlatego mnie, nawet mówiąc szczerze, dzisiaj widząc pozytywne aspekty, ja osobiście się wstrzymam. Przepraszam, ze względu na tą sytuację, o której tu mówię. Ale działać trzeba. Szukać rozwiązań trzeba i efektywności. Bezrobocie wielkiego nie mamy. Powiat goleniowski ma nisko, temat zatrudnienia ludzi to nie jest problem na dzień dzisiejszy. Jak tu mówi, brak raczej dobrych fachowców jest i ta dyskusja, nie wiem, czy będzie wystarczającą, żeby podjąć na najbliższej sesji, czy jest taka potrzeba, czy żeby na najbliższej sesji ten temat podjąć, czy ta dyskusja, którą tu robimy, jest wystarczającym momentem do podjęcia, bo musimy, jako Rada, podnosimy ręce. I bierzemy za to odpowiedzialność. Jeśli nie wy, przepraszam, później powiedzą, zrobiliście jak mówię, od ad hoc, tak, bo takie było życzenie. Dlatego dyskusjonujemy to i zachęcam do dyskusji, żeby podjąć mądrą decyzję. A moją mądrą decyzję to jest uchwała wersji optymalnej, która da efekty dla powiatu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, że bardzo dobrze, że jest ta dyskusja, bo na przykład ja już w tej chwili też zupełnie inaczej to widzę.
Właśnie mówię, tak jak w tej oświacie siedzieliśmy i męczyliśmy się i dochodziliśmy do pewnych wniosków, a tutaj tego, to nie było przedyskutowane i na pewno stąd ten niepokój, jakieś takie poczucie zagrożenia, ale jak na przykład pan skarbnik w tej chwili, trudno byłoby mu to uzasadnienie napisać, to co nam tutaj słownie po prostu wyjaśnił, bo to jest dość zagmatwane, jest skomplikowane, ale na przykład w tej chwili do mnie wiele rzeczy dotarło. O co, jaka jest idea tak naprawdę? Ja nie martwiłam się, że chodzi tutaj o ograniczenie tak naprawdę dyrektorów, bo dyrektor ile pieniędzy dostanie, tym będzie rządził i taka jest prawda. I ja nie sądzę, że dyrektorzy są aż tak bardzo rozrzutni, bo to już naprawdę musieliby tych pieniędzy za dużo dostać, a z budżetów nie widać tego, żeby ich było aż tak dużo. Ale jeżeli... Tu jeszcze chyba pan Lembas chciał zabrać głos. Nie? Pan Groć, bardzo proszę. Wciśnij.
Chciałbym zapytać, czy zarząd widział konieczność, czy może spotkał się z dyrektorami tych placówek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, wyjaśniając, bo rozumiem, że pan skarbnik spotykał się z księgowymi, a z dyrektorami, tak, a z dyrektorami też, tak. Czy nie, czy ten temat z dyrektorami właśnie był omawiany na zarządzie, no, był na pewno omawiany, tylko czy spotkał się z tymi właśnie dyrektorami.
Szanowni Państwo, może powiem niepopularne słowa, natomiast tak jak wspomniałem na początku, nie będę bronił tej uchwały i też się cieszę, że ta dyskusja jest. Przede wszystkim oczekujecie Państwo od zarządu podejmowania trudnych decyzji i ponoszenia konsekwencji. Później w dyskusji pada pytanie, czy zarząd zapytał dyrektorów, czy są za. Nigdy w tym zarządzaniu pionowym nie będą za. To jest tak, że my uprzedzaliśmy od ponad roku. Pani radna wspomina o tym, czy związki zawodowe są przygotowane. Była o tym mowa na spotkaniu przy omawianiu projektu regulaminu, którego akurat nie, na tej sesji nie podejmujemy. Wrócimy do niego w przyszłym roku. My informujemy o pewnych zamiarach, natomiast nie możemy dyrektorów zapytać, czy się zgadzają, bo nie są decydentami. To Państwo jako Rada i ta komisja, i w czwartek będziemy pewnie o tym jeszcze może dyskutować. My mamy podjąć decyzję, w jakim kierunku chcemy pójść i jakie konsekwencje na swoje barki bierzemy. Pewne zaufanie, które Państwo myślę, że macie do zarządu w tej kadencji, jak i w poprzednich kadencjach, powoduje to, że staramy się zawsze szukać rozwiązań jak najbardziej racjonalnych. Stąd też powstała to, co wspominała Pani Przewodnicząca Komisja do Spraw Racjonalizacji Oświaty, która w jakiś sposób rekomendowała połączenie szkół, nie mówiąc o względach ekonomicznych. Mówiliśmy o wyłączeniu wtedy pewnej konkurencji wewnętrznej i o uporządkowaniu funkcjonowania tych obu jednostek jako jednego organizmu, co też mamy dzisiaj. Jest na to dowód. Oczywiście wiemy, że są też zawsze jakieś tam małe problemy w funkcjonowaniu i zmiana zawsze ze sobą niesie pewne ryzyko. My dzisiaj wiemy, że to była dobra decyzja. Wcześniej też miał o tym wspomnieć chyba wicestarosta, więc ja to powiem. Połączyliśmy DPS-y. Też było zamieszanie, co to będzie. Różne DPS-y. W jeden DPS, który funkcjonuje, uważam dzisiaj bardzo dobrze. Zarząd dróg powiatowych jest zlikwidowany, włączony w struktury starostwa. Dzisiaj też widzimy. Są to pewne kroki, które, proszę Państwa, część z Państwa była radnymi w roku 2006, 2007 i tak dalej, gdzie te decyzje były podejmowane. Wszyscy mieliśmy wątpliwości. Ale my, analizując te rzeczy, dochodzimy teraz do takiego momentu, gdzie Państwo oczekujecie szczegółów. Pan skarbnik, i to jest ta pewna nuta naszych małych rozbieżności. My jako zarząd też, przynajmniej ja jako starosta mówiłem, że będą wątpliwości związane z tym, że nie ma szczegółów. I nie chcę używać, bo nie lubię tego słowa, a nie mówiłem, więc go nie użyję. Natomiast uważam, że dyskusja powinna dać nam te sygnały, abyśmy przygotowali więcej danych do Państwa, a ta uchwała, będąc uchwałą kierunkową, musi też być kiedyś podjęta, byśmy mogli pójść o krok do przodu, by zarząd miał delegację do przygotowania pełnej dla Państwa informacji i to, co mówiliśmy wczoraj na komisji. Jesteśmy za tym, żeby na każdej sesji Państwo otrzymali informację, jaka będzie struktura, na jakim jesteśmy etapie przygotowawczym. W tej uchwale jest powiedziane wyraźnie. 1 lipca uruchamiamy Wydział Usług Wspólnych. który miałby się składać z pracowników dzisiaj zajmujących się tymi samymi zadaniami w poszczególnych jednostkach. I finał tej dyskusji powinien być taki, my też dzisiaj podyskutujemy, ja też mam dzisiaj, mamy jako klub radnych PSL-u swój klub, pewnie będziemy o tym dyskutować, chcemy też zrobić połączone kluby w czwartek i nie wiem, jaka będzie decyzja też jutrzejszego zarządu, czy my dalej podtrzymamy tę uchwałę, czy też będziemy chcieli popracować nad większą ilością szczegółów i wrócić do tego na kolejnej sesji. Natomiast proponuję Państwu tylko, abyśmy bardziej się ukierunkowali, czy w ogóle chcemy cokolwiek robić, czy też jeżeli robić, to co mówił Pan Radny Gulbinowicz i pewnie część z Państwa to potwierdza w swoich wypowiedziach, zacznijmy od oświaty, tak? Ale nie zrobienie niczego, to tak naprawdę nam jako organowi wykonawczemu, zarządowi i państwu i nam też wspólnie jako organowi uchwałodawczemu niewiele nic daje. Stoimy dalej w miejscu. A pewne decyzje reorganizacyjne uważam powinny być i wielu, może nie błędów, ale nieporozumień, które są w naszej współpracy później właśnie między pracownikami, w przyszłości byśmy mogli się pozbyć. Naprawdę pozwoliłoby to zarządowi dużo bardziej racjonalnie zarządzać jednostkami, tylko wybierzmy ich grupę. Wszystkie bez urzędu pracy albo w ogóle tylko oświatowe. Taka jest moja prośba do Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś wątpliwości? Proszę bardzo, pan Paweł Gulbinowicz.
Pytanie i wątpliwości, ale tak na szybko, panie skarbniku, bo wczoraj nie miałem jak. W Stargardzie chyba ograniczono to tylko do placówek wychowawczych i szło to po linii merytorycznej. To nie ma, no, mam przed sobą uchwałę, która chyba być może spadła. Natomiast brakło mi też w tym uzasadnieniu trochę takich, ja to określam, historii z drugiej ręki. W powiecie X udało się, funkcjonuje fajnie. W powiecie Y, bo tak naprawdę albo to jest Pana autorski, pionierski program, do którego chciałby Pan nas przekonać, bez kwot, bez żadnych wyliczeń. Mówi Pan, że nie planujemy żadnych zwolnień. Co do zasady. W takim razie, jeżeli ich nie planujemy, to na czym zaoszczędzimy? Czy ta oszczędność będzie tylko na tych zamówieniach, że zrobimy je wspólnie? Być może tak, być może nie. Ja powiem panu tak, wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w szkole, tak jak przeczytałem tą uchwałę i woźnemu, jeżeli tam jeszcze będzie, zepsuł się kran. Normalnie by pojechał do mrówki, wziął fakturę, naprawił i tak dalej. W tej chwili będzie to uzgadniał. Jeżeli zrobimy takie centrum, to musimy wskazać katalog rzeczy, które będą zakupowane centralnie. Kupi pan energię centralnie, papier, obsługę kserokopiarek, podręczniki, materiały piśmiennicze, tak? Nie wiem, a może obsługę pocztową pan zapewni centralnie, tak? Bo wie pan, no, ja jestem jak najbardziej skłonny do dyskusji, ona jest bardzo ciekawa i pewnie byłaby jeszcze ciekawsza, jakby pokusił się pan o przygotowanie jakichś danych liczbowych, jakichś kalkulacji, jakichś założeń, symulacji, cokolwiek. Natomiast w tej chwili nie wiadomo, o czym w ogóle rozmawiamy.
Ja jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o usprawnienie systemu księgowo-administracyjnego, który mamy w jednostkach. Tak? Chodzi o stworzenie jednolitej polityki rachunkowości, jednolitego planu kont, które pozwoli wyeliminować działania, które w tej chwili mają miejsce, a powiedzmy, nie chciałbym tego mówić czy wyrażać tego pisemnie. To znaczy, na przykład dokonuje się zakupu, księguje się na paragrafie, na którym występują nadwyżki, tak? A w następnym miesiącu sprawozdawczym nagle mamy minusy, bo coś dokonano korekty, tak? Takich elementów nie powinno być. Jeżeli chodzi o oszczędności, to ja je bardziej widzę na tym, że nie będziemy wydawać na rzeczy, które, bo wypada, tak? Wypada dokonać zakupu czy innych rzeczy, które będą wynikać z danej chwili, bo tak chcemy, i naruszać zasadę, która przyświeca, że umowy, które są podpisane, stanowią jakby w 100% wypełnienie planu i nie ma na miejsca bez zgody zarządu. To są te elementy. O tym mogę dyskutować i możemy przygotować takie przykłady. Ta uchwała jest przygotowana na takim poziomie prawnym, na jakim możemy dyskutować na Radzie, czyli jakie jednostki wchodzą i zakres obsługi. Nie jak będzie to funkcjonowało, bo to już jest rola zarządu i oczywiście takie dane możemy przedstawić na sesji czerwcowej, żebyście Państwo podjęli decyzję ostateczną, czy tą uchwałę zdejmujecie jednak i wycofujecie z obiegu prawnego, nie pozwalacie nam od pierwszego zorganizować, bo okazuje się, że oszczędności nie będą takie, albo nie będzie miejsca, albo inne rzeczy, które w tej chwili podnosicie, że nie jest wykonane. Bo ja muszę mieć podstawę prawną do tego, żeby to ocenić. Ja mogę sobie takie dane zrobić, tylko one będą iluzoryczne, bo dyrektorzy podadzą mi takie dane, jakie będą chcieli.
No dobrze, panie skarbniku, to...
Musimy podjąć uchwałę o czymś, nie wiedząc, jakie będą skutki dla budżetu, tak naprawdę. Per saldo. Tak, natomiast w odpowiedzi na pierwszą część pańskiego zdania, to mi się wydaje, że jeżeli występuje problem natury księgowej, to może warto byłoby się zastanowić nad pewną standaryzacją i usprawnieniem tego procesu. Z tego co wiem, no to można to bardzo prosto narzędziowo, informatycznie załatwić. Bez żadnego, w tej chwili przecież chyba w jednostkach to jest wszystko tutaj na serwerach i pełen wgląd jest. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga to być może kwestia właśnie ujednolicenia pewnych księgowań. Może, no, bo jeżeli to podaje pan jako podstawowy argument, że ktoś to inaczej niż pan by to widział, no to może to jest kwestia informatycznego kłopotu i pewnego opisu. No, czy do tego trzeba tworzyć wydział?
Generalnie rzecz biorąc, zgodnie z obecnym stanem prawnym, to dyrektor jednostki odpowiada za plan kont i politykę rachunkowości. Każdy dyrektor ma prawo stworzyć sobie własną i ja nie mam możliwości sprawczej, żeby ona się zmieniła, tak? W momencie, kiedy mam wspólną usługę, to zarząd decyduje o tym, jaka to jest polityka rachunkowości, jaki jest plan kont. Nie ma systemu, który nie pozwalałby tworzyć dodatkowych kont w ramach istniejącego planu kont, tak? I systemu księgowania, gdzie jest to zaksięgowane. To jest element pracy na żywym organizmie. Nie da się księgowości opisać od A do Z, że tą fakturę księgujemy tu, 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 tu. Są zdarzenia, które trzeba zinterpretować. Niestety tak działa nasz system. Dlatego jednolity jest lepszy od wielorakiego.
Nie jesteśmy i tak w stanie, powiem panu taką zawodową historię, kiedy wprowadzaliśmy taki system do sądów i zapomnieliśmy, że czasami ławnicy czy biegli ze Szczecina mieszkają w Niemczech i tam mają adres zamieszkania, zameldowania i tam rozliczają podatki i system się wyłożył. Po prostu. Nie można było w stanie zaksięgować takiego rachunku. Ale nikt na etapie nie antycypował, że coś takiego może mieć miejsce. I wydaje mi się, że my nawet coś takiego tworząc, nie unikniemy wszystkich możliwych sytuacji i scenariuszy, a dużo bardziej reagować na zmiany w jednostkach. Tak, bo jeżeli będzie takie zdarzenie dotyczące Urzędu Pracy, to na miejscu kierownik jednostki, główny księgowy jednostki zareaguje w sposób najlepszy pewnie jak potrafi. Natomiast jeżeli będzie to miało centralny charakter, no, mam wątpliwości. Natomiast jakby pan jeszcze rozwinął ten ostatni akapit tej uchwały, sekundę. Koordynacja działań w zakresie przygotowania planu zamówień publicznych. Bo zakładam, że weźmy jakiś katalog energia, media, poczta wskazali, tak? Żeby mieć silniejszą pozycję.
Jeżeli chodzi o powiat, to jesteśmy zobowiązani do tworzenia planu zamówień publicznych. W związku z tym, że nie zdecydowaliśmy się na to, żeby Wydział Usług Wspólnych prowadził te zamówienia publiczne, to należy koordynować działania. Dyrektorzy muszą mieć miejsce, gdzie będą zgłaszać duże zakupy prowadzone w ramach zamówień publicznych, tak, żeby wprowadzić je do planu zamówień publicznych. To nie chodzi o to, że my będziemy organizować jeden przetarg jakiś tam na energię czy coś tam, tylko każdy będzie zgłaszał swoje potrzeby i one będą koordynowane w ramach prowadzonych zamówień, tak. To jest ten wydział, który będzie zbierał dane, przekazywał do wydziału, który jest odpowiedzialny za zamówienia publiczne w celu wpisania ich do właściwego planu. To nie jest jakiś tam...
Teraz obsługa tego procesu jest...
poszczególne jednostki, to tak naprawdę nie będzie potrzeby stosowania w ogóle przepisów ustawy.
No ciężko będzie przekroczyć kwotę 30 tysięcy euro na poszczególne jednostki, a jak coś w tej chwili będziemy robić na większą skalę, no to z tym papierem, tak? Brakło papieru, idzie człowiek do druczka i kupuje. Natomiast jeżeli mamy papier wymieniony w katalogu dostaw centralnych na poziomie WW, to musimy zrobić go...
Myśmy się dobrze rozumieli. Plany finansowe w każdej jednostce zostają do dyspozycji dyrektorów i zakupy, jeżeli chodzi o normalny tok, są dokonywane w ramach istniejącego planu. Jedyną zmienną jest to, że każda umowa będzie musiała być parafowana przez skarbnika lub osobę przez niego upoważnioną, tak? Czyli dokonanie potwierdzenia, że to jest zobowiązanie powiatu w ramach budżetu. To zmienił nam wyrok Trybunału, tak? Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to tak jak mówię, do tej pory dyrektorzy organizowali je sami i oni dalej będą je organizowali. Tylko ktoś musi zebrać te informacje w odpowiednim momencie, żeby pan starosta taki plan mógł zatwierdzić na dany rok. Czyli jednostka, jeżeli stwierdzi, że ma zakup powyżej 30 tysięcy, dostała na to pieniądze, tak, to musi przewidzieć, że będzie to organizowała w czerwcu, w lipcu, nie wiem, w sierpniu, zgłosić, żeby to wpisać do planu. Tak, bo nie możemy działać w zamówieniach publicznych bez planu, tak? Nie możemy, nagle nam się okazuje, że robimy przetarg, a nie mamy go w planie, tak? Z tego jest również sprawozdanie. Dlatego...
Osoba koordynatora.
No, w tej chwili robią to księgowi tak czy inaczej. No.
To znaczy ten plan obejmuje nie tylko zamówienia publiczne w sensie przetargów, on obejmuje wszystko, co jest ponad 3,5 tysiąca warte, czyli jest również zapytanie ofertowe.
Dokładnie.
I mój wydział w takim systemie pracuje, czyli ja muszę zaplanować, akurat w moim wydziale to jest podyktowane tym, że drugi wydział musi mnie obsłużyć, że się tak brzydko wyrażę. I tam moce przerobowe też są ograniczone, tak? Musimy tak w czasie określić swoje potrzeby, żeby po pierwsze zabezpieczyć funkcjonowanie jednostki, a po drugie, żeby dokonać na czas tych zakupów, tak? Czy też...
pewnych konieczności przewidzieć, tak? Awarii...
Remonty i awarie są wyłączone w ogóle z tego i tak samo są wyłączone o tym, co pan radny powiedział, to też jest wyłączone. Awaryjne zakupy to są awaryjne, to jest chwila, idziemy po ten kran, tak jak pan radny powiedział, kupujemy i robimy. I tak funkcjonuje to w każdej jednostce, również w starostwie. To jest w ogóle zupełnie inne. Natomiast to, co można zaplanować, to zgodnie z ustawą trzeba to zrobić i zrobić właśnie w takim planie. I chodzi też o to, żeby właśnie tu scentralizować to w powiecie, ponieważ tego nam brakuje, to nam po prostu ucieka, tak? Starostwo funkcjonuje już dawno w takich rygorach, natomiast nasze jednostki nie. Natomiast dyrektorzy nadal są kierownikami zakładów pracy, nadal będą odpowiadali za organizację pracy na terenie swoich placówek. Nadal będą odpowiadali za BHP, bo i takie tematy się pojawiły. Nadal będą odpowiadali za, nie wiem, zabezpieczenie kredy, papieru, tak, pan i tak dalej. Natomiast, to tak jak pan skarbnik powiedział, będzie parafa skarbnika potrzebna tam, gdzie będą zawierane umowy pociągające za sobą konsekwencje finansowe. To, czego dzisiaj brakuje i gdzie czasami się pojawiają. To znaczy, powiem tak, dla mnie to jest tylko księgowość, o tak to powiem, bo państwo to przedstawiacie w takim aspekcie, nie wiem, no właśnie, a to nic, to są tylko księgowania, to są tylko kwestie akt osobowych, które sobie leżą, którymi ktoś tam przekłada z prawa na lewo i robi aneksy, tudzież regulacje nauczycielskie, tak, bo wynika to na przykład z karty nauczyciela. No, dla mnie to akurat to są czynności takie techniczne po prostu, które pewna grupa osób musi wykonać, przy czym jest tu łatwiej, znaczy wydaje mi się, że będzie tu łatwiej o tyle, o ile będzie to wynikało z konieczności zastępstw tych osób, tak? Dzisiaj wiem, że w szkole jest jedna główna księgowa.
Jak jej nie ma, to jest...
I jak jej nie ma, to się robi problem. No a kiedyś na urlopy i zwolnienia jednak chodzi. Przerabialiśmy to przy zespole szkół numer 1, gdzie mieliśmy chyba zastępców 3, tak? Jednej księgowej głównej nie było, miała zastępcę, zastępca się rozchorował, więc był następny zastępca i po nim był chyba jeszcze kolejny. I się naprawdę robi poważny problem. No... tutaj byłby ten problem o tyle rozwiązany, że panie byłyby na równorzędnych stanowiskach zatrudnionych, więc w oparciu o te same zasady polityki, rachunkowości, księgowania na tych samych systemach i tak dalej, raczej mogłyby się bez problemu, myślę, zastąpić.
Pani, która księgowała dotąd w szkole specjalnej, będzie księgować potem EFS-y albo jakieś pieniądze. To też wymaga pewnego doświadczenia i wprawy. Ja nie znam się na księgowaniu, ale to tak.
Samo księgowanie nie.
No nie, no przepraszam, czynności są te same, no ale chyba są jakieś różnice między księgowaniem w PUB-ie.
Ja chyba
tak
nie ma żadnych różnic. System jest taki sam. No, kwestia jest merytorycznego wykonania. To jest zupełnie coś innego i tego nie bierzemy pod uwagę, tak?
Ja w takim razie, słuchajcie, jeszcze coś.
Znaczy miałem się nie odzywać, ale słuchając to wszystko powiem swoje prywatne zdanie. Generalnie jestem przeciwko centralizacji jakichkolwiek działań. Mówię to na przykładzie własnego doświadczenia. Jak współpracowałem w poprzedniej jednostce, właściwie powoli zabierano nam wszystkie uprawnienia. I proszę Państwa, skarbowa źle na tym wyszła. Ale to tylko jako generalnie mówię. I to tego. Natomiast pomysł uważam za ciekawy. Proszę Państwa, uzasadnienie nie będę już krytykował, bo takie było. Natomiast ja uważam, że oprócz tego uzasadnienia można by było nam sporządzić jakieś dodatkowe, bo ja rozumiem, że niektórych rzeczy się nie upublicznia. W związku z tym można było nam sporządzić osobne jakieś uzasadnienie czy informacje na temat tego, jak to widzimy, jak to chcemy. Bo ja na przykład nie wiem, czy to jest jedna jednostka, dwie jednostki, bo słyszę, że jedna być w Nowogardzie, jedna na przykład w Górze, nie wiem. Tego nigdzie nie wiemy i tego nie mamy, prawda? W związku z tym wiem, że na przykładzie Nowogardu zaraz dobrze funkcjonuje i sobie nauczyciele nowogardzcy chwalą. To chodziło mi o dyrektorów, bo o nich tu mówię. Natomiast, panie skarbniku, zaniepokoiły mnie niektóre dzisiejsze pana wypowiedzi w sensie władztwa. Bo pan powiedział mi, nam tu, że dyrektor będzie miał swój budżet i będzie o nim decydował. Ale w którymś momencie pan powiedział, ale jak będzie chciał wydać pieniądze, które mu zostaną, to my mu nie pozwolimy. Czyli do jakiego momentu ma władztwo, a do którego momentu jest ograniczony, prawda? Nie, żebym ja tylko powiem swoje takie wątpliwości, bo to trzeba, wiecie, taką jednostkę powołując, trzeba po prostu pewne rzeczy dokładnie ustalić. Bo ja rozumiem, że jak ja będę dyrektorem szkoły, to pan skarbnik mi nie powie, że nie mogę wydać tych pieniędzy, które mi żeście przyznali. Tak, ja to rozumiem. No, ale w uzasadnieniu, jak pan skarbnik powiedział, że koniec roku, to my sobie możemy. Ja chciałem tylko to podkreślić. Po drugie, zwróćmy uwagę, proszę państwa, na jedno. Dzisiaj mamy 13 głównych księgowych. Po powołaniu tej jednostki nie będzie żadnego. Nie. Nie będzie żadnego głównego księgowego, bo główny księgowy jednostki, czyli powiatu, jest. I moim zdaniem nie będzie, ustawa nie pozwala na powołanie dwóch głównych księgowych w jednej jednostce. Może być zastępca głównego księgowego, jakby tam zwał, jakby zwał. Więc mówię, jakby to zwał, wiesz, to nazwa nie ma znaczenia, ale musimy mieć świadomość, że 13 głównych księgowych nam zniknie. Zresztą z tego, prawda, główny księgowy to jest jakaś pozycja, jakieś tam dodatki, jakieś coś i też tu w tym gronie musimy sobie o tym powiedzieć na przykład i dla mnie to są na przykład realne oszczędności, bo zginie nam 13 stanowisk głównego księgowego. No, no, tak, tak mówię to, jak się przesłuchiwałem, bo mówię, no miałem się nie wypowiadać, bo ta uchwała na przykład w Nowogardzie też nie przeszła, prawda? I tam były też takie racje właśnie, że jeden skarbnik przekonuje, że to jest dobre, czy tak dalej. Natomiast osoby, które są z boku, tego nie popierają.
Jeśli głównym księgowym w jednostkach jest wszystko uczniów.
Tak jest. I to chciałem w tej chwili powiedzieć. Chciałem powiedzieć również, że to jest znakomita okazja do zrównania uposażeń. Jakbym to nazwał, to wiecie, o co chodzi. Różnych różnic w wynagradzaniu tych głównych księgowych, że się przyczepia do głównych tylko księgowych, bo w niektórych szkołach może jest większa liczba, tak, prawda, że to też, bo tak jak się tutaj mówi, jeden główny księgowy w małej jednostce zarabia tyle, a drugi główny księgowy w dużo więcej jednostce zarabia tyle. Nie wymieniam jakich, ale wiemy, że takie informacje też do nas dochodzą. Generalnie, panie starosto, ja jestem za centralizacją, tylko nie wiem, czy od razu tak, bo to się na coś trzeba zdecydować. Albo robimy wszystko i uważamy, że sobie damy z tym radę, a to jest bardzo trudne, albo idziemy metodą małych kroczków, tak jak tutaj radny Gurbinowicz tego. Zaczynamy, to jest właśnie wasza decyzja, prawda? Bo się zastanawiam, jakie jest wasze porady w tym zakresie, prawda? Czyli nasze uprawnienia. Nie do końca, prawda? Bo właściwie czytając literalnie, to zarząd dzisiaj ma dużo więcej do powiedzenia niż rada. Tak ja uważam, bo przecież jak my już nie będziemy regulaminów organizacyjnych zatwierdzać, to regulamin organizacyjny określa, jakie jednostki w danej, no w danym powiedzmy jednostce są, czy dalej wydziały, prawda? To już jest w waszej kompetencji, dlatego tak ja mam tu takie mieszane uczucie, czy my nie za mocno idziemy i my sobie to poradzimy. Bo panie skarbniku, nadzór pana i tak jest utrudnione dzisiaj, ale jest. No, no nie szarujmy się. Skarbnik odpowiada za wszystkie budżety jednostek. No niestety, no czy pan chce, czy pan nie chce, dzisiaj pan również za to wszystko odpowiada. Dlaczego to podkreśliłem? Bo ja uważam, że dla skarbnika ta reorganizacja jest dobra. Ale czy dla prawidłowej pracy wszystkich jednostek, no ja mam wątpliwość, dlatego w razie czego też mówię, ja się wstrzymam, bo nie do końca jestem przekonany, że jesteśmy w stanie, żebyś to zrozumiał, że jesteśmy w stanie te wszystkie jednostki równocześnie połączyć. Tu nie jestem przekonany, bo czy my mamy aż tylu dobrych fachowców, bo to też jest również praca ludzi, prawda? Czy my jesteśmy na to przygotowani, że damy sobie to z tym wszystkim radę, że jesteśmy organizacyjnie, po prostu ludzko, prawda, do tego przygotowani. I tyle chciałem ze swojej strony powiedzieć.
To jest, to też tak się przysłuchuję, wiele razy rzeczywiście ryzykowaliśmy, chociażby przy budowie szkoły specjalnej, gdzie nie było środków i trzeba było zmieniać naprawdę wszystko, przy budowie domków jednorodzinnych, takich właśnie dla domu dziecka. I to też było ryzyko, tak, bo programu nie było. Przekształcaliśmy szpital, który funkcjonuje, inwestuje w swój majątek. No, oni wiedzą, że w swój, w nasz oczywiście. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że ustawodawca też
To jest nowum, tak? Wpisał w ustawę naszą, ustawę gminną tą możliwość, widząc rzeczywiście, mając sygnał od samorządowców i widząc, że to jest dobry kierunek. My też mamy mnóstwo wątpliwości, dlatego daliśmy sobie ten czas do 1 lipca, żeby to sobie przeanalizować, żeby już mieć ten glejt do tego, żeby wejść do jednostek. No, oczywiście bez tego moglibyśmy to zrobić, ale żeby pokazać, że no okej, chcemy to przejść i przeanalizować. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy mnóstwo wątpliwości, tak samo. One tutaj się też jakoś tam wyklarowały już teraz. Ciężko było nam jak gdyby określić, analizując nawet wstępnie, kto przechodzi, jak przechodzi, jak to będzie wszystko wyglądało, nawet lokalowo. Przecież też do końca nie wiemy, jak to chociażby w Goleniowie, w Nowogardzie jest bardzo prosto, bo są cisy. Natomiast w Goleniowie no, mamy jakąś tam koncepcję, ale to też trzeba przeanalizować pewnie.
Jeżeli będzie, to musi być starost. My też o tym dyskutowali. Ja wiem, że nie ma miejsca, ale to jest wtedy organizacyjnie
to, no tak jak...
Więcej
wydziałów
na zewnątrz.
Więcej, dokładnie. To będzie duży wydział. Natomiast to kilkakrotnie było też mówione dzisiaj, było kilkakrotnie mówione o tym dzisiaj, że bardzo często jesteśmy zaskakiwani tak, przez dyrektorów jednostek. My niejednokrotnie, naprawdę od 10 lat rozmawiamy i to czasem się wydaje, że się rozmawia ze ścianą. I nagle jakby wracali z powrotem i robią swoje, tak? Te same błędy. No już pewne rzeczy udało nam się wyklarować, natomiast no niestety jesteśmy zaskakiwani już decyzjami, za którymi już idą zobowiązania finansowe. Ja już, to już te słynne stoły do tenisa, czy tam jakieś inne elementy, no tak działają finanse publiczne, że ile by się jednostce dało, to ona to skonsumuje i tak jak się ze starostami niektórymi spotykamy, to czasem się włos na głowie jeży, co niektórzy potrafią rzeczywiście zrobić. Jest to duże ryzyko, natomiast tak jak już powiedziałem, daliśmy sobie ten czas do 1 lipca, żeby to rzeczywiście wszystko przeanalizować. I niejednokrotnie pokazywaliśmy też to, że jeżeli coś uważamy, że jednak nie jest dobre, wycofujemy się z tego, tak? Że to no nic na siłę. Natomiast potrzebujemy tej uchwały, żeby rzeczywiście też jednostkom pokazać, do czego się przygotować. Być może na końcu stwierdzimy, albo w ogóle nie, wycofujemy tą uchwałę, albo mówimy, dobra, idziemy tylko i wyłącznie w tą kwestię oświatową. Być może w późniejszym czasie będziemy... rozszerzymy to, a tak naprawdę to my za pół roku możemy się dowiedzieć, że w ogóle urzędów pracy nie będziemy mieli. No. I sprawę będziemy mieli sprawę będziemy mieli załatwione i będziemy skupiali się tylko i wyłącznie na oświacie, PCPR-ze, Sofowie. Także sami mamy dużo wątpliwości. Uchwała jest taka rzeczywiście kontrowersyjna, zwłaszcza w momencie, kiedy może więcej byśmy porozmawiali na temat budżetu, a wczoraj też na komisji no, dużo rozmawialiśmy na temat tej uchwały. Także my jesteśmy jeszcze na pewno przed spotkaniem wspólnym klubów. Dzisiaj jest klub PSL-u, także też myślę, że tak, będziemy na zarządzie rozmawiali. Myślę, że do czwartku wyklaruje się już jakieś takie stanowisko. A to, co też niektórzy by oczekiwali, to uzasadnienie musiałoby być naprawdę dużą książką do tej uchwały. I tych wątpliwości naprawdę wszyscy mamy mnóstwo. Dziękuję bardzo.
Tylko 9.
Dziękuję bardzo. No myślę, że już dzisiaj naprawdę mocno przedyskutowaliśmy ten temat. Ja wiem, że pewnie jeszcze pozostało nam wiele tutaj takich wątpliwości. Ja naprawdę powiem, mam dużo zaufania do naszego zarządu i do pana skarbnika. Naprawdę. I po prostu trzeba by było tego troszeczkę rozjaśnienia. Rozumiem, że musimy się przegłosować. zaopiniować projekt uchwały, a jeszcze do czwartku mamy trochę czasu, więc będziemy się pewnie przekonywać. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Do czwartku. Dziękuję bardzo. Zobaczymy. Tak, i pozostała nam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. I jeszcze będzie się męczył pan.
Znaczy jeszcze was, państwo, pomęczę trochę. Mamy zmiany porządkujące. Próbujemy zabezpieczyć obszary, głównie tutaj obszar najbardziej bolesny to oświata. Zabezpieczamy. Mamy nadzieję, że zapłacimy wszystkie zobowiązania, chociaż dzisiaj dowiedziałem się, że pan marszałek obciął nam 44 tysiące, o których wspominał pan starosta, dotacji. Musimy je uzupełnić środkami własnymi, więc takie rzeczy się zdarzają. Próbujemy. Niemniej jednak cieszę się, że udało się znaleźć. Dostaliśmy 120 tysięcy tym razem z podziału rezerw, co mnie ucieszyło niezmiernie, bo ułatwiło mi sytuację na koniec roku. Nie powinniśmy wejść z zobowiązaniami. Prosiłbym o przyjęcie tej uchwały. To tyle. Dziękuję.
Proszę bardzo, głosujemy projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że na tym możemy zakończyć, jeżeli nie ma żadnych wniosków. Na sesji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w czwartek. Aleście nas nie przygotowali. Ja też się cieszę, a co? Tylko, że muszę do Warszawy tu jechać, tam na mnie czekają.